I mamy dla Państwa niespodziankę. W naszym studio są obecni goście. Pewnie zadajemy sobie pytanie, jacy to są goście. Otóż goście z rozmów niedokończonych z godziny 18.15 i w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Mówiliśmy dzisiaj o sytuacji na rynku pracy, a w naszym studio i w radiu, i w telewizji byli pan Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego, którego ponownie witamy.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
To już drugi dzień, więc jest pan obecny na rozmowach niedokończonych.
No, po raz pierwszy chyba tak się zdarzyło, że dwa dni.
Tak. I witamy ponownie. Jest także pani Ewa Kantor, przepraszam, powinien od pani zacząć, ale miałem tak napisane. Pani Ewa Kantor, nauczyciel i kiedyś oczywiście także i parlamentarzysta. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Nie ukrywamy, że pani również stara się być w przyszłości, niedługo już w parlamencie polskim. Jest także pan Józef Kubica, leśnik ze Śląska i Ślązak, tak trzeba o panu powiedzieć.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Witamy. Drodzy Państwo, no i nie ukrywamy, że rozmawiamy o Polsce tuż przed ważnym dniem, jakim są wybory parlamentarne już w tym miesiącu. Rozmawiamy o stanie naszej ojczyzny. Nie tylko gospodarka, ale wiele, wiele dziedzin winno być naprawione. Zresztą jesteście tutaj pod płaszczem Prawicy Zjednoczonej, w które wchodzi właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem. Tak? Nie. Nie Razem, tylko przepraszam. Polska Razem. Tak, tak, oczywiście. Tylko mi się skojarzy. Tak, to już noc widać. I mówimy o Polsce jako o czymś, o no, zbiór społeczeństwa, prawda? Więc rodziny rodzin, ale także i pewien organizm, który domaga się naprawy. Pan prezes Kaczyński właśnie mówił o tym, że jest to taka droga w górę, droga, która kosztuje, ale która jest jedynie sensowną drogą, jeśli chodzi o naprawianie naszej ojczyzny. Mówimy o rynku pracy. Dlaczego jest tak ważny? No bo praca to jest to, że są rodziny, jest życie, nie ma emigracji, prawda? Ale również widzimy, że wiele, wiele innych dziedzin domaga się tutaj naprawy. Jak Państwo to widzą jako no, obserwujący życie społeczne, polityczne też, ale przede wszystkim społeczne w waszych domach, w waszych tam regionach, jak, gdzie żyjecie i od czego trzeba byłoby zacząć? Bardzo prosimy takie wstępne wypowiedzi, a potem już telefony od naszych słuchaczy. Widzę, że pan Michał pierwszy jest z tej strony. Bardzo prosimy.
No, szanowni Państwo, trzeba popatrzeć, będę patrzył przede wszystkim na to, co mnie otacza jako mieszkańca województwa śląskiego i to, o czym ostatnio dużo się mówi na antenie Radia Maryja. Chodzi o sytuację w polskim górnictwie. Górnictwo to jest fundament gospodarki nie tylko śląskiej, ale jeden z fundamentów w ogóle gospodarki polskiej. I to, co się stało w ostatnim czasie, to jest, można to nazwać oszustwem wobec górników. Sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Przypominam Państwu, że w styczniu tego roku były bardzo gwałtowne protesty górników, ponieważ groziła likwidacja kopalń na Śląsku. Przypomnę także, że spółki górnicze to jest około 85 tysięcy zatrudnionych osób, ale także kilkaset tysięcy kolejnych osób w sektorach okołogórniczych. I wówczas podpisano porozumienie w obecności pani premier Kopacz, która przyjechała na Śląsku, żeby wygasić te protesty górnicze i obiecała, że w ciągu kilku miesięcy powstanie nowy twór organizacyjny, który zabezpieczy interesy polskiego górnictwa, polskiej gospodarki. To była jakby kontynuacja tego, co mówił Donald Tusk wcześniej, że węgiel będzie podstawą polskiej gospodarki. Przypomnę, że ponad 90% polskiej gospodarki jest oparta o węgiel. No i co się stało? Podpisana została umowa ze związkami zawodowymi. Po wielu miesiącach okazało się, że jednak rząd nie wywiązał się z tych obietnic. Miała powstać nowa kompania węglowa, zupełnie inaczej zorganizowana. Miano oddłużyć kopalnię. No i dzisiaj się okazuje, jesteśmy już w miesiącu październiku, że ta kompania węglowa, nowa kompania węglowa nie powstała. Za to, żeby pani premier mogła odhaczyć sobie, że coś zrealizowała, to zaproponowano w ostatnim chyba nawet dniu września po posiedzeniu rządu, zaproponowano, żeby zupełnie na nowych zasadach stworzyć nowy twór, 11 kopalń przenieść do Towarzystwa Finansowego Silesia. Ja powiem szczerze, że górnicy przestali wierzyć rządowi już dawno, ale tutaj ta buta, arogancja, między innymi ministra Skarbu Państwa, który mówił, że to uratuje polskie górnictwo węgla kamiennego, To jest właśnie ta buta, ponieważ ani dzisiaj nikt z rządzących nie jest w stanie zapewnić, że Komisja Europejska wyrazi zgodę, ponieważ tu się kręcimy wokół tematów pomocy publicznej. Ten poprzedni twór, który miał powstać, nie powstał z tego powodu, że Komisja Europejska nie wyraziła zgody. I dzisiaj propozycja jest zupełnie nowa i efekt jest taki, że jest pogotowie strajkowe. No bo jak ma nie być? Jak górnicy mają dalej przyjmować tego rodzaju obietnice? Powiem wprost, rząd grał na czas najprawdopodobniej, żeby do 25 października jakoś wyczekać w spokoju. Ale to, co mówił prezes Jarosław Kaczyński już kilka miesięcy temu, że może zabraknąć wynagrodzeń w polskim górnictwie, stało się faktem i trzeba to dzisiaj na antenie Radia Maryja bardzo mocno podkreślić. Zarówno kompania węglowa ma problemy z wynagrodzeniami, holding węglowy ma, katowicki holding węglowy problemy z wynagrodzeniami, ma także Jastrzębska Spółka Węglowa, ogromne problemy. Przypomnę, na początku akcje tej spółki to ponad 130 zł, 137 zł, dziś 12 zł. To też pokazuje, jaka jest wartość tej firmy, co się stało, jak oni rządzili. Już mówiłem to w pierwszej części, że pani komisarz Bieńkowska bardzo ładnie to podkreśliła, że właściwie przez te 8 lat to oni się bawili. Kiedy była Hossa, a przecież ta spółka, na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, miała 2 miliardy zysku netto w jednym roku, to ta Hossa nie została kompletnie wykorzystana. Oni po prostu poobsadzali się w radach nadzorczych i dzisiaj grozi bankructwo. Coś, co na Śląsku było nie do pomyślenia, że tak potężna firma, jaką jest kompania węglowa, to jest największe przedsiębiorstwo górnicze, szanowni państwo, w Europie, że ono dzisiaj stoi na krawędzi bankructwa. Oczywiście można kupować, w cudzysłów to biorę, pomysły na przykład pana Petru, który mówi, że trzeba było już wszystko sprywatyzować, no to jest uczeń wierny Leszka Balcerowicza, więc najlepiej wszystko sprzedać, czyli rozprzedać tak naprawdę. A gdzie górnikom dać miejsca pracy? No dzisiaj to jest bardzo poważny problem. I to jest jeden z problemów, a inny problem Śląska to jest ustawa aglomeracyjna. Także na antenie Radia Maryja mówiłem, że to jest stworzenie czwartego szczebla ustrojowego, można powiedzieć, polskiego samorządu. Ta aglomeracja na Śląsku jest potrzebna, bo rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę tutaj z panią poseł, jest ogromne zagęszczenie miast i można wykorzystać pewne rozwiązania, które funkcjonują w innych krajach i taka ustawa powinna powstać, ale na Boga, no nie można tego przepychać w taki sposób. Obiecała Platforma Obywatelska na Śląsku, że w 100 dni po zwycięstwie taka ustawa powstanie. Powstała po 1400 dniach i powstała w sposób, który odbiega od normalnych standardów legislacyjnych. Tak naprawdę sądzę, że ta ustawa to jest jakiś szczępek aglomeracji. Dziennikarze się śmieją z tego. No ale Platforma mogła sobie odhaczyć. Zrobiliśmy.
Tak, czyli sytuacja w naszej ojczyźnie, tak zauważa te sprawy najważniejsze Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego. I też pan Michał był kiedyś posłem w tej sławetnej kadencji 2005-2007, kiedy trzeba było na nowo, prawda, parlament zwoływać, bo pamiętamy ten kryzys, prawda, rządowy.
Parlament się rozwiązał wówczas, pamiętamy, ale dzisiaj myślę, że słucha naszej audycji, pomimo późnej pory, wielu przedsiębiorców i dzisiaj myślę, że już z pewnym dystansem można spojrzeć na to, co się wówczas działo. Ten czas, kiedy tak naprawdę bardzo wiele zrobiono dla przedsiębiorców, między innymi kwestia składki rentowej, to my obniżaliśmy podatki, to jest niesamowite, a ci, którzy obiecywali, że będą obniżali podatki, oni podwyższyli podatki, to jest między innymi Platforma Obywatelska i VAT, to jest między innymi ta składka rentowa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Przecież oni to wszystko zabrali, to co wcześniej było dane przedsiębiorcom. I taka jest brutalna prawda. Jeszcze sobie przypominam taki podatek, który obniżono w kilku branżach rzemieślniczych, między innymi fryzjerzy polscy. To już była akurat moja, sobie przypisuję jakąś część tutaj tej zasługi, że podatek został obniżony. VAT, tak naprawdę dzisiaj ci, którzy świadczą pewne usługi, płacą 8% VAT, a nie muszą płacić 23% VAT-u. To działo się wszystko w czasach, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, i dzisiaj z dystansem patrząc na ten czas, to wcale nie był zły czas dla Polski. To był bardzo dobry czas, kiedy nie musieliśmy drżeć, zadłużenie nie było takie jak dziś, miejsca pracy były tworzone, wzrost gospodarczy był zupełnie inny, ale dzisiaj się nie chce o tym pamiętać.
Pan Józef Kubica, leśnik, ale także na co dzień patrzący na sprawy polskie, tam gdzie pan jest, żyje, rozmawia pewnie ze znajomymi. Jakie jest, jaką sytuację, jakie jest tutaj zakres problemu pan zauważył? Najbardziej trzeba tego dotknąć jako też praca parlamentu w przyszłości.
Chciałbym tutaj uzupełniać kolegi, bo dosyć wyczerpująco podjął temat i przedstawił naszym słuchaczom sprawy górnictwa. No, chciałbym dodać tylko, że my robimy doskonałe interesy z Rosjanami, kupując tani rosyjski węgiel. No, pytam się, na jak długo ta polityka, co ona przyniesie, ta polityka, prawda? Bo jeżeli my kupujemy węgiel, a swojego póki co jeszcze mamy, no to te problemy, które są, będą nadal trwały. W tej chwili około chyba 3 czy 4 kopalnie według tego projektu mają być zrestrukturyzowane, czyli właściwie oznaczają to zwolnienia i likwidacje. To jest chyba kopalnia Bobrek, Bytomiu, to jest właściwie jedyny tam zakład, z którego żyją setki ludzi, tysiące rodzin. Następnie kopalnia Makoszowy. Michał, jeszcze chyba, które z tych kopalni.
To było w tym pierwszym planie, tak. Natomiast ja bym się tutaj nie pochylał nad szczegółami planu Platformy Obywatelskiej. No, po prostu trzeba dotrzeć do 25 października i powiedzieć, że jest specjalna grupa, która przygotowuje program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i koncentracji, skonsolidowania przemysłu górniczego z energetyką.
Bo panowie są ze Śląska, teraz na przykład słuchacze nas słuchają w całej Polsce, mówią dobrze, ale przecież w innych dziedzinach też nie jest lepiej. Ale no tak jak mówię, węgiel jest tym napędem naszej gospodarki. Nie ma tutaj innego wyjścia. Nie mamy tych diamentów, prawda, ani innych kruszców, tylko mamy to czarne złoto i trzeba o tym myśleć. To jest logiczne.
Który jest jednym z najtańszych nośników energii, trzeba dodać. I jeżeli gospodarka polska w tak dużym stopniu jest mimo wszystko uzależniona od polskiego węgla, to nie można dać sobie wmówić, że my dzisiaj będziemy zajmowali się odnawialnymi źródłami energii wyłącznie. Nie można dać sobie wmówić, i to jest błąd tej ekipy, która rządzi, chodzi o pakiet klimatyczny. Nie można było sobie dać narzucić retoryki brukselskiej, a niestety tak się stało, bo nasz sąsiad, chociażby Niemcy, jeżeli chodzi o węgiel brunatny, oni mają specjalny program na 40 lat. I jeżeli chodzi o węgiel brunatny, wydobywają go rocznie 180 milionów ton. W ciągu ostatniego roku więcej niż wcześniej. Oni bardzo chętnie patrzą na swoich sąsiadów, mówię tutaj o Niemcach, żeby najchętniej likwidowali swoje kopalnie. Oni rzeczywiście górnictwo węgla kamiennego zlikwidują w 2017. No ale przecież mają górnictwo węgla brunatnego i taka jest prawda brutalna i są trucicielami o wiele większymi niż Polska, bo emitują 3 razy więcej CO2 do powietrza niż Polska, także nie wolno dać się tutaj zaszczekać, że tak powiedziałem.
No ale Polska będzie pouczana i będziemy zawsze tutaj, jak będziemy mieć takich przedstawicieli, to będziemy głowę schylać i tak dalej. Pan Józef Kubica także jest związany z lasem, z lasami polskimi, to są jakie tam okręgi?
Oczywiście
te lasy tyskie, pszczyna, tak?
O naszej tutaj katowickiej dyrekcji lasów. No, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie mamy takich problemów. Jeszcze póki co nas nie sprywatyzowano. Leśnicy potrafi się zmobilizować i w zasadzie w 2 takich bardzo ważnych protestach, w jednym w 2010 roku i w drugim proteście, który właśnie był na galerii sejmowej, w ubiegłym roku, to była noc chyba 17 na 18 grudnia, o ile dobrze pamiętam, dopingowaliśmy bardzo mocno posłów, żeby nie przegłosowano tej ustawy, która, powiedzmy, na skrzydłach hipokryzji, wielkiej hipokryzji, dopuszczała dla dobra publicznego, w cudzysłowiu, sprywatyzować lasy, prawda? Niby lasy miały zostać państwowe, tylko w szczególnych wypadkach dla dobra publicznego. No, rozumienie dobra publicznego jest bardzo różne, prawda? Ludzie, którzy są bardzo bogaci, którzy decydują w tym kraju, oni inaczej to dobro publiczne rozumieją. Dobro publiczne dla ludzi, którzy pracują tutaj na dole, na spodach, jak to się mówi kolokwialnie, również inaczej na to patrzą. I chwała Bogu, że lasy obecnej nadal są w obecnej strukturze. No i bardzo dobrze, bo też zostały.
Ale zakusy były. To jest właśnie Śląsk. Tak. Więc złoto, czarne złoto, lasy to nasze też dobro. Tutaj patrzymy, polska młodzież, edukacja, wychowanie, pani Ewa Kantor, teraz obecnie nauczyciel, tak?
Tak.
Od lat zresztą.
I działacz Solidarności od początku jej, od kiedy podjęłam pracę. Ja chcę zwrócić uwagę na takie dosyć ważne rzeczy, może bardziej ogólnie niż moi koledzy tutaj w studio, na jednak brak dekalogu w życiu społecznym poprzez te ustawy, które wchodzą w Sejmie, poprzez środowiska lewackie. To jest potężna fala nieprawości, która próbuje zalać Polskę, zmienić, odsunąć zasady moralne, dekalog i po prostu zniszczyć społeczeństwo i zniszczyć młodzież. To ma swoje miejsce również, usiłuje mieć miejsce w wychowaniu poprzez wchodzenie różnych organizacji pozarządowych do szkół, próbę w podręcznikach szkolnych zmiany treści, w szybkich zmianach, w podręcznikach nagle wydawanych. Chcę powiedzieć, że ta sytuacja już jest widoczna w szkołach i dobrze, że jeszcze jest grupa nauczycieli, która stara się, sprawdza i odrzuca treści, które są, szkodzą, niszczą młodzież i dzieci. Ale również chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo odważną i potężną pracą rodziców, którzy potrafili się zorganizować w obronie najmłodszych dzieci, zdobyć podpisy referendalne, no i zostali zlekceważeni. Wszystkie inicjatywy społeczne, które są składane czy przez związki zawodowe, czy przez stowarzyszenia i organizacje, przez ten rząd w ciągu 8 lat były lekceważone. I w momencie, kiedy był strach, mówiło się to, co mówiono, obiecywano, jak mówił ktoś kiedyś, gruszki na wierzbie, ucichł protest, rząd robił swoje w ogóle, wiedząc lepiej niż społeczeństwo, co jest dla niego dobre. Ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, którą jest w odczuciu społecznym, że państwo nie wypełnia swojej roli służebnej wobec narodu. Zawiodła służba zdrowia. Próbuje się sprywatyzować edukację. W ogóle z dziedzin takich, z których musi korzystać całe społeczeństwo, czyli opieka zdrowotna, służba zdrowia, oświata, bezpieczeństwo, próbuje się zrobić instytucje komercyjne, zarobkowe. To doprowadza do sytuacji potężnego rozwarstwienia społecznego i ogromnych różnic społecznych, powoduje ubożenie społeczeństwa, boż te środki, które wydają ludzie na podręczniki, na leczenie, powodują, że oni nie mają już pieniędzy nawet na życie i na inne, a nie mówiąc już o takich sprawach jak korzystanie z dóbr kultury, dostęp do muzeów, do teatrów, to właściwie przestało być, no nie mówiąc o tym, że nie zawsze jest co obejrzeć, tak, w teatrach.
Są te karty wielkiej rodziny, prawda?
Tak.
Na których daje się zniżki na jakieś dobra kulturalne, jak na co dzień. Mają rodziny problemy, te wielodzietne szczególnie, tak, z normalnym życiem, a nie, żeby tam teatry, kina, czy wejścia do parków narodowych i tak dalej. To też jest ważne, ale kto to ustawia, kto to układa, to jest pytanie. Czy ci ludzie mają wyczucie? No ale niestety, jeżeli jest takie myślenie, że kto praca za 6 tysięcy, tak? To trzeba być...
Tak.
Było, cytuję, tak? Rozmowę przy obiedzie. W restauracji Sława i Przyjaciele, to jest, chciał być jakimś głupim albo nienormalnym, no to no właśnie.
To więc... starość pełna przemawiała, tak, wtedy, bo się...
Pani Ewa Kantor od lat przypatrująca się właśnie życiu nauczycieli, ale także i właśnie edukację, widząca edukację tak praktycznie od środka, bo to jest bardzo ważne, bo można być też teoretycznie przygotowanym, ale nie mieć tej realności, prawda? W doświadczeniu tego, co czym żyjemy, czym żyją dzieci. Programy też są ważne, czego uczymy. Ja już nie mówię teraz o tych obcięciach programu historycznego, prawda? Historii Polski i tak dalej. No teraz słyszymy dyskusję o tych kanapkach, o tych bułkach. No to jest też ważne, bo oczywiście dzieci kusią te chipsy, te wszystkie słodkie jakieś tam przetworzone produkty. Natomiast ważne też, jak będzie to dziecko miało w głowie poukładane, prawda? To też
są
ale...
właśnie fundamentalne rzeczy. Sam samo wychowanie. Jednak musi szkoła wrócić do integralności wychowania.
Tak, gospodarka, edukacja.
Finanse, ojcze, na pewno. Całe to wyganianie, migracja ludzi, zarobkowa. Mamy takie wrażenie społecznie, jak się rozmawia z ludźmi, że jakby ktoś po prostu wysyłał ludzi młodych poza granicę i chciał...
Żeby nie wracali.
I chciał, żeby nie wracali. Jak gdyby spokojnie... przejąć to, co tutaj jest. No z tymi bogactwami to jest trochę więcej niż węgiel, bo jest jeszcze miedź i są bogactwa, bo jeszcze pamiętamy świętej pamięci profesora Sokołowskiego, który mówił o tym, jak bogata jest Polska, jakie to są potężne sumy pieniędzy. Dalej powiem i potrzebne jest to, co jest w programie PiS-u, że musimy wrócić do tego, aby państwo spełniało swoją funkcję. Musimy określić dobra narodowe i zachować je dla obywateli. Muszą być własnością wszystkich obywateli. Mówię o tych bogactwach naturalnych, mówię o lasach, to są o wodach, o plażach, o tym wszystkim, co się próbuje, tak jak na przykład dzisiaj w Grecji, sprzedawać konkretnym właścicielom czy dłużnikom, oddawać. Natomiast to muszą być to jest dobro wspólne, do którego mają prawo wszyscy obywatele. I trzeba, jeżeli się o to zadba, właściwie się ustawi prawo, które będzie zwrócone na ochronę obywatela, a nie na to, co my mamy w tej chwili w prawie. My mamy w prawie sytuację, w której państwo stworzyło instrumenty do wyprowadzania, zarabiania na pieniądzach publicznych. I jeżeli my nie odwrócimy tej sytuacji, że pieniądz publiczny ma pracować na rzecz społeczeństwa, to niestety nie będziemy w stanie właściwie wydobyć się z tej sytuacji. Tutaj mam takie, już badania są pokazane, ja o tym mówiłam wcześniej, że około 100 miliardów złotych jest z Polski wyprowadzane poprzez 600 nieszczelnych ustaw i to przez firmy zagraniczne. Mamy wtedy specjalizację, musimy mieć doradztwo finansowe doskonałe, żebyśmy mogli takie rzeczy nieuczciwe robić. To, co wypracuje społeczeństwo poprzez swoją pracę, powinno tutaj zostawać, powinno tworzyć kapitał, który jest źródłem dalszego rozwoju i dla rodzin, dla obywateli i również dla państwa, tworzenia własnego przemysłu, wspierania osiągnięć naukowych, wysokich, technologicznych, środków na ich wdrożenie. To są rzeczy konieczne, które muszą być zrobione, żebyśmy nasi naukowcy, którzy mają naprawdę wybitne osiągnięcia, nawet mówimy o węglu, jeżeli chodzi o przeróbkę węgla. Ktoś nam mówi o CO2 i trzeba likwidować. Kłamstwa to są. Są technologie bardzo nowoczesne, które pozwalają na to, żebyśmy mogli w sposób
jeszcze coś, panie wakantor, pan jeszcze Michał Wójcik, pan Józef potem.
Tak. Ojciec zapytał, co boli tak naprawdę, jakie są obszary, które należałoby poprawić, ale przypomnę takie zdanie, które przecież to nie wypowiedział żaden polityk prawicowy, że państwo istnieje tylko teoretycznie, prawda? I nie mylił się za bardzo, bo przecież wiele obszarów jest potwornie zaniedbanych. I tak sobie pomyślałem o Węgrach, o tym, co się udało Orbanowi zrobić w ciągu ostatnich lat, jak bardzo zmienił to państwo. Przypomnę rok 2012, kiedy wprowadzał pierwsze swoje reformy i bardzo silny atak instytucji finansowych, światowych, przede wszystkim Międzynarodowego Funduszu Walutowego. U nas oczywiście atak również medialny, bardzo silny na tego polityka, na tą partię. A on właśnie dobrą drogą zaczął prowadzić Węgrów i po wielu latach, to co jest bardzo ciekawe, to chociażby raport ostatni Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który chwali Węgry za to wszystko, co się obecnie dzieje. Między innymi za wzrost gospodarczy, bo Węgrzy mieli jeden z najwyższych w Europie wzrostów gospodarczych. W 2014 to było 3,6%. Nie najwyższy, ale oni i tak chwalili się tym, że mają najwyższy, żeby w jakiś sposób pobudzić obywateli, pokazać, że rzeczywiście... Mówię tutaj o rządzie węgierskim, że warto było przejść te wszystkie reformy, bo najwyższy miała Irlandia akurat. Natomiast bardzo ciekawe były billboardy, które się pojawiły, czyli ta cała polityka informacyjna rządu prowadzona na Węgrzech jest bardzo interesująca. Pojawiły się billboardy. Węgrzy robią to lepiej. Dlaczego Polacy niby mieliby robić gorzej niż ci urzędnicy brukselscy, którzy próbują nam wmawiać pewne rzeczy? To przecież Viktor Orban nałożył specjalne podatki na banki, wielkie sieci handlowe, koncerny telekomunikacyjne, na wielki kapitał. To właśnie spowodowało, że ten wielki kapitał, instytucje finansowe nie mogły się z tym pogodzić. A dzisiaj jaka jest sytuacja? Węgry są jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Obniżyli deficyt budżetowy poniżej tych 3% PKB. Obniżają dług państwa, a dzisiaj już wiadomo, że na tyle sytuacja jest dobra, że w przyszłym roku Węgrzy będą obniżali podatek dochodowy od osób fizycznych, nie pamiętam dokładnie jaka stawka, natomiast na pewno zostanie ten podatek dochodowy obniżony. To już są zapowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana. Także ten billboard i to hasło Węgrzy robią to lepiej, to jest coś takiego, co jest pewnym sygnałem także dla polityków polskich, którzy są bardzo często zapatrzeni w tych polityków, na przykład niemieckich, brukselskich. Kiedy trzeba było, to Polacy protekcjonizm na margines wysyłali, a kiedy był kryzys, przypomnę rok 2009, to nagle się okazało, że politycy niemieccy nie mieli żadnych wątpliwości, że trzeba pobudzać przemysł motoryzacyjny i płacili 2,5 tysiąca euro, jeżeli się oddawało samochód, prawda? Tak było, to był protekcjonizm. Niedawno stosunkowo kwestia dotycząca uchodźców, prawda? To my mamy przestrzegać wolności wszystkich, jest bardzo niepoprawne, jeżeli cokolwiek próbujemy powiedzieć. I pamiętamy te baloniki czekolady, które były wręczane uchodźcom, którzy byli zaproszeni przez panią kanclerz Merkel. A co się stało niedługo potem? Po prostu Niemcy, na nikogo nie patrząc, zamknęli po prostu swoje granice. A więc naprawdę my mamy swoją mądrość, swoją tradycję, mamy mądrych ludzi, mamy niezłych polityków i warto, żebyśmy kiedyś także na ulicach, żeby się pojawiły takie billboardy. Polacy robią to po prostu lepiej. Mają lepsze pomysły. Nie dajmy się zamknąć jak w jakimś pudełku i tylko patrzeć na to, co nam urzędnicy brukselscy narzucą.
Czyli są te oznaki nadziei, bo pan Michał taki zażywiony, aż o pół do wyższej w nocy, prawie uniesiony w studio naszym. Czyli widać, że no, jeżeli się chce, to można wychodzić z różnych sytuacji, jeżeli się myśli pozytywnie i myśli się dobrze o swojej ojczyźnie, że to nie jest, prawda, jedna część składowa Unii Europejskiej i żeby tam robić, pierw zaczynamy od siebie.
Najpierw na swoich obywateli trzeba się patrzeć, ile zarabiają, jak jest wśród przedsiębiorstw, prawda? Ale ta nadzieja jest, bo ojciec powiedział o tej nadziei. No przecież wybory prezydenckie pokazały, że potrafiliśmy się zjednoczyć i mamy pana prezydenta Dudę, który przecież obiecywał pewne rzeczy i słowa dotrzymuje, jest politykiem wiarygodnym. A 25 października tak naprawdę są wybory jeszcze ważniejsze. One decydują o władzy wykonawczej, tej najważniejszej.
Tak? Pan Michał Wójcik, a jeszcze powiedzmy panie Józefie, pan Józef Kubica jest też z nami, że no, nie czarujmy się, właściwie to teraz te zmiany, które byśmy wprowadzili, my jako nowy rząd i tak dalej, chyba dotkną dopiero wnuków, prawda? Tak naprawdę, ale też o nich warto myśleć. Ma pan wnuki? Więc...
Tak, mam.
Bo już
mam.
O dzieciach raczej...
Korzystając z okazji, mogę pozdrowić. Mam prawie 3-letniego Karolka.
Pięknie.
I Emilkę, wnuczkę u jednego syna i u drugiego syna, prawda? Dzieci są naszą przyszłością. To od nas zależy, jak my będziemy prowadzili, jak my będziemy kierowali w tym państwie, żeby tym dzieciom było dobrze, żeby te dzieci wiedziały, że jeżeli wejdą do wieku dorosłego, będą miały pracę, będą miały zapewniony byt. Bo, proszę ojca, rozmawiałem bardzo niedawno z górnikiem, niedaleko, mieszkańcy niedaleko mojej miejscowości na Śląsku i mówi tak, prawda, na Śląsku Leśniczego nazywa się Feszczem, i mówi tak, Feszter, co ja mam zrobić? Ja mówię, no ale o co chodzi? No co ja mam zrobić? Ja mam 1800 zł. Ja mam kobieta i dwoje dzieci. Co ja mam zrobić? No oczywiście nie powiedziałem mu nic, żeby zmienił pracę, bo gdzie ja zmienił? Bo nie ma tej pracy, prawda? Kopalnie zamykają. I w tej chwili trudno się jest przeklasyfikować, przekwalifikować do innej pracy, ponieważ jej nie ma. My musimy przede wszystkim stworzyć miejsca pracy. To jest temat, ja rozumiem, że on jak mantra powraca, ale nie da się bez tego. I ta ekipa rządząca, ten rząd nie myśli o tym w ogóle. Oni myślą o czymś zupełnie innym. Dla nich jest ważna Unia Europejska, standardy unijne, prawda? Natomiast zapomina się o ludziach, o prostych ludziach. I ten rząd, mam taką nadzieję, który przejmie władzę po wyborach 25 października, musi wziąć się naprawdę do roboty. To będzie ciężka robota. Zostawili i zostawiają nam mnóstwo niezałatwionych rzeczy, mnóstwo niezałatwionych ustaw, jak w tej chwili ta ustawa, którą obiecano górnikom i wiele innych rzeczy. Ale my to pokonamy, my damy sobie radę. My sprawimy, że ludzie w naszym kraju będą się czuli dobrze. Nie będą musieli, jak tu moja przedmówczyni powiedziała, wyjeżdżać. Oni zostali wypędzeni. Wypędzeni z kraju w sytuacji ekonomicznej. Bo co ma młoda rodzina z jednym, z dwojgiem dzieci zrobić? Co oni mają zrobić? Z czego oni mają żyć? Dlatego szukają szczęścia, szukają chleba za granicą. Czy o to nam chodzi? Czy Polakom o to chodzi? Nie. Polakom o to nie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się czuli dobrze w naszym bezpiecznym, sprawiedliwym, no tak, polskim
ale,
państwie.
Ale z drugiej strony widzimy tak, że jednak część Polaków decyduje się i wyjeżdża, bo mówi, że już nie mam narzekać i się denerwować i każdego dnia bić się w czoło, no to w końcu zbieram to, co potrafię mieć i ze sobą i wyjeżdżam. Przy czym na tym też traci rodzina, bo część, jeżeli rodzina zostaje, na przykład tylko jedna ojciec albo mama wyjeżdżają, wiadomo, że są te tak zwane eurosieroty. I z drugiej strony popatrzmy po tym, jaka była nagonka na pana prezydenta, który powiedział szczerze w polskim kręgu, prawda, że na razie wam nie mówię wracajcie, bo nie mam takiej odwagi. To było, że szkaluje Polskę, że źle imię odbiera i tak dalej. Jeszcze jedno tutaj aspekt, pani Ewa Kantor, i przechodzimy do rozmów z naszymi słuchaczami, bo taki jest sens, żeby im dali głos.
Bardzo poważną sprawą, z którą się musimy uporać, to jest korupcja. Ja mam doświadczenie Komisji Śledczej z 2005 roku dotyczącej prywatyzacji PZU, a to, co się działo przed tym, bo przecież były komisje wcześniejsze, począwszy od Komisji Rywina, PKN Orlen, później było PZU i po kolei i te sytuacje na cmentarzach i późniejsze i informacje, o których jeszcze nie wiemy, a są dawkowane, prawda, żeby chyba zawału serca nie dostali ci, co w nich są uwikłani. I cały problem przetargów publicznych, zamówień, wykonywania przez firmy tej nieprawidłowości, upadku firm, którego nie musiało być, wystarczyło tylko zabezpieczyć prawnie środki finansowe, te, które, z których Polska miała korzystać, tak zwana te kwoty, prawda, którymi musiały dysponować przedsiębiorstwa, żeby mogły uczestniczyć, dopuszczenie tylko firm zachodnich, które podnajmowały polskie firmy i nie płaciły. To są naprawdę taki wyzysk, jaki spotkał Polskę przy tych wykorzystaniu środków europejskich i budowie autostrad. To jest skala korupcji niewyobrażalna. Następna sprawa, markety, super, te sklepy wielkopowierzchniowe, które wyprowadzają ogromne środki z Polski, pobrały z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Teraz wyszła ostatnio sprawa. Pieniądze na to, żeby tutaj tworzyć, podnosić kulturę handlu i okazało się, że nic takiego nie zrobili. Nie płacili dostawcom za zakupione towary, co jest ciągłym problemem, a zatrudnienie, jakie tam jest, to jest po prostu najgorszy przykład wyzysku człowieka. Kolejna sprawa, z którą się musimy uporać, to właśnie obsługa pieniędzy publicznych przez banki. No, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a samorządy przenoszą swoje środki finansowe i korzystają z obsługi banków. To są potężne sumy, z których korzystają banki, na których zarabiają. Następna sprawa, wszelka pomoc, na przykład dla studentów poprzez banki i pomoc, spłacanie odsetek przez państwo za studentów bankom. Przecież może istnieć instytucja, Krajowa Bank, który obsługuje i obniża koszty. My nie jesteśmy w stanie z pieniędzy publicznych utrzymywać banków, supermarketów, utrzymywać firm budujących autostrady zachodnich. To przekracza możliwości i państwa naszego, i obywateli. Następna sprawa, służba zdrowia. Nastawienie się na firmy farmaceutyczne, na drogie lekarstwa, wyprowadzanie pieniędzy właśnie nie skierowanie na usługi, tylko skierowanie na firmy, które lobbują. W ogóle dopuszczenie czegoś takiego jak lobbying firm. To są sprawy, które myślę, że są widoczne dla wszystkich i one są możliwe do usunięcia w bardzo krótkim czasie, tylko podstawową rzeczą jest to, że ci, którzy podejmą władzę, muszą wykonać swoje obietnice wyborcze. Musimy tego dokonać. Powiem tak, damy radę i musimy tego dokonać.
Najlepiej było, gdyby to był właśnie rząd jednak nie koalicyjny, tylko samodzielne rządy tej prawicy zjednoczonej.
Tak,
to
bo wtedy się kończy huśtawka.
Wiadomo, prawda, że przy koalicji się trzeba się targować, trzeba ustępować, tak. Trzeba coś tracić. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy już do telefonów naszych słuchaczy. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę naszą studię jeszcze gościom i swój trud po całym dniu tutaj dotarcie do nas, swój trud zostawiają pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, ale także teraz kandydat do Sejmu. To są lista śląska, tak? Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, to jest okręg katowicki. Będę kandydował 25 października z Katowic.
Okręg katowicki, czyli Katowice, rozumiemy?
Katowice przede wszystkim jako największe miasto, serce województwa, ale
numer,
także...
Numer...
Nie pamiętam
ale pana
numer okręgu, liście, tak, ale numer trzeci, ale nie tylko Katowice, bo to są także Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, powiat bieruńsko-lędziński, Siemianowice, Świętochłowice
może
i Piekary
podpowie,
Śląskie.
Ktoś podpowie może ten numer. W każdym razie tam pana znajdziemy.
Ale
tak?
Numer trzeci na liście.
Numer trzeci na liście. Pan Józef Kubica,
tak,
Leśnik.
Ubiegam się o mandat.
I ta sama lista, tak?
Z okręgu Gliwickiego, to jest okręg numer 29. Jeżeli chodzi o miejsce, no jestem również zadowolony, to jest miejsce 14, każde miejsce jest dobre na liście. Będziemy walczyli o to, żeby przejąć władzę i to nie są populistyczne jakieś tam dywagacje, ktoś to może zarzucić. Nie, będziemy bardzo ciężko pracowali, będzie trudno. Wiadomo, że sytuacja w kraju pomimo jakichś tam rządowych zapewnień jest superowań.
Śląsk jest specyficzny, bo rzeczywiście
jest bardzo specyficzny.
Ślązacy są bardzo takim narodem dokładnym i
to bardzo dokładny i
słowa sobie ważą, ale no zobaczcie, pani Bieńkowska przyjeżdżała na te wszystkie barburki, tam się śpiewała, kiwała, prawda?
Z premierem Tuskiem.
Tak, no i potem wypowiadała się tak, a nie inaczej o różnych sprawach.
Że się bawili przez 8 lat. Prawdę
to jest
powiedziała.
Piękny zwyczaj, tam jest, prawda, świętowanie swojego święta, patrona, Barbara i tak dalej, ale potem właśnie takie nie zachowanie. No i pani Ewa Kantor jeszcze z nami jest, oczywiście nauczyciel, kiedyś także parlamentarzysta. To była...
Czwarta kadencja. 2001. Tak.
A teraz pani jest w Podkarpacie.
Tak, okręg 23.
Okręg 23.
Rzeszów, Tarnobrzeg, tam są powiaty Łańcut, Leżajsk, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg już mówiłam, Mielec,
Dębica,
Kolbuszowa, Dębicki, tak, bo tam mieszkam, Sędziszowsko-Ropczycki, Strzyżów, no i Rzeszów.
I Rzeszów, tak. Tak, czyli Podkarpacie szeroko rozumiane.
Na 21 miejscu na liście.
Oczko, tak.
Tak, albo... Albo godzina apelu jasnogórskiego.
Albo godzina apelu, w zależności, czy nam się kojarzy. Drodzy Państwo, zapraszamy więc, kto jeszcze nie śpi z tej nocy, soboty, niedzieli, z okazji, żeby porozmawiać, może nie tyle zadać też pytanie, ale też i dać swoją refleksję, czy nawet jakąś radę, jak ufamy przyszłym parlamentarzystom, więc to jest możliwe już za chwilę na naszej antenie. Telefony dla Polski Północnej, Południowej i dla zagranicy są już wolne, więc czekamy i rozmawiamy.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę. Tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, wnucie Chopina, wierzba Mazowsza. W ogniu historii dumna i zniosła wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska. Farna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem. Lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję.
40-50 minut po północy rozmawiamy, odbieramy telefony. Przypomnę, w naszym studiu są goście, pan Michał Wójcik, pani Ewa Kantor, pan Józef Kubica. Bardzo proszę, mamy telefon pierwszy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Wszystkim szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pan Paweł.
Ja tylko chcę dwa zdania, krótkie zdania o charakterze satyryczno-optymistycznym. Otóż tak, gdzieś przed paroma tygodniami spotkał się Tusk z Kopaczową. Nieszczęścia chodzą parami. Jaki z tego wynika optymizm? Ano taki, że jest nadzieja, że największe nieszczęście nas nie spotka, bo ono nie ma pary. I to jest ten optymizm, który po prostu powinien jakby kierować nas w codzienności i z takim optymizmem, żebyśmy podeszli do najbliższego czasu, który jest czasem bardzo odpowiedzialnym. A jeśli chodzi o pana Tuska, jeszcze jedno takie słowo nadziei. Skoro udało mu się przepędzić na poniewierkę 3 miliony Polaków, to ja myślę, że on sobie poradzi z dżihadystami również. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję panie Pawle. Zresztą można powiedzieć, że już jest ustawiony do końca właściwie życia, jeśli chodzi o te wynagrodzenia, prawda panie Michale? i tak dalej. Ale to może pan Paweł...
No jest ustawiony do końca życia, ale by patrzyły przede wszystkim na tych, którzy tutaj w Polsce zostali. I trzeba pamiętać o tym, jak duża część społeczeństwa żyje naprawdę na skraju bóstwa. I przypominam sobie ten moment z parlamentu sprzed kilku tygodni, kiedy pan prezydent mówił o głodnych, głodujących dzieciach. I ten śmiech, który wydobywał się z pewnej części sali. I to właściwie był najlepszy komentarz tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. My patrzymy przede wszystkim na naszych obywateli, oczywiście na tych, którzy są za granicami Polski, ale tak jak ojciec powiedział, no, czy rzeczywiście prezydent naruszył cokolwiek, mówiąc, że nie zachęca na razie do powrotu do Polski? No przecież rozejrzyjmy się wokół siebie i zapytajmy się, dlaczego wielu młodych ludzi, tak jak pani poseł tu mówiła, wyjechało za granicę. No co było tym motywatorem tego? I czyli ci ludzie chcą wracać rzeczywiście dzisiaj, gdzie jest takie, a nie inne średnie wynagrodzenie, kilka razy niższe niż na przykład w Niemczech, czy już nie mówiąc o Danii, czy o innych krajach typu Luksemburg, czy Szwajcaria. Oni po prostu emigrowali, ale są bardzo związani z Polską ciągle i to najlepiej pokazała wizyta pana prezydenta w Londynie, chociażby te tysiące ludzi. I tego nie pokazano niestety we wszystkich mediach.
Oczywiście. Kolejny telefon może odbierzmy. W takim razie bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, bo widzę, ktoś jest. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mazurki wiekowane.
Mnie się w głowie nie mieści, jak można dopuścić do tego, żeby były odprawy tak wysokie, a ludzie, górnicy nie mieli zapłaty, nie mieli pensji swojej. Tego nie mogę pojąć. Jak można tak pozwolić takiemu rządowi? To sąd polowy powinien być. Szczęść Boże.
A jakie pani imię? Skąd jeszcze?
Proszę?
Skąd pani telefonuje? Ze Śląska? Czy?
Nie, z Krakowa.
Z Krakowa. Imię pani?
Emilia.
Pani Emilio, dziękuję bardzo, bo tak dla porządku. Proszę bardzo, z Kraków się upomina o Śląsk. Piękne to. Ale rzeczywiście takie odprawy?
Tak, no to jest w ogóle nie tylko odprawy, ale wynagrodzenia comiesięczne, na przykład jakie pobierał i pobiera nadal prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale ten, który odszedł, prawda, przeszedł zupełnie do innej spółki Skarbu Państwa. Przecież on brał gigantyczne pieniądze, gigantyczne. No pytanie za co? Za to, że prowadził spółkę na manowce, że ją postawił, właściwie prowadził ją w czasach, kiedy ta spółka z perełki stała się prawie że bankrutem. No to jest właśnie pytanie, czy prezesi takich spółek Skarbu Państwa, to pani dotknęła takiego tematu, o którym wiele by można mówić. Spółki samorządowe, tylko spółki Skarbu Państwa. Rady nadzorcze, proszę zobaczyć, jak się poobsadzali w różnych radach nadzorczych, ile oni dostają, jakie oni dostają pieniądze, czy też odprawy. No, to rzeczywiście jest coś, co budzi grozę. Z tym trzeba zrobić porządek. Między innymi Orban zrobił porządek z tym, bo przecież podatki, prawda? Opodatkował 90 kilka procent. Opodatkował. Przecież to są różne sposoby na to i sądzę, że kiedy prawica będzie rządziła, no to jest jeden z elementów, który bulwersuje po prostu ludzi, bo w kraju tak naprawdę biednym na dzisiaj takie gigantyczne pieniądze, nieporównywalnie większe niż na przykład otrzymuje prezydent naszego kraju. No proszę państwa, no to jest rzecz chora. Ja to obserwuję w samorządzie województwa, gdzie są spółki na przykład komunalne, gdzie prezesi zarządów, członkowie zarządów otrzymują ogromne pieniądze, dużo wyższe na przykład niż marszałek województwa. No czy to jest normalne? Nie. To jest patologia po prostu i z tym trzeba zrobić wreszcie porządek.
Tym bardziej, że te spółki wykonują działalność usługową. Tutaj nie trzeba żadnej specjalnej myśli zarządzającej, żeby wykonywać czynności. Dwa jest rozdział, obsadzanie, liczba tych osób w tych spółkach. Ten problem no, po prostu jest bulwersujący, jeżeli chodzi o zarządy. To jest całe źródło korupcji takiego tej partii rządzącej. Od szczebla rządowego do szczebla samorządów. Nie uogólniajmy wszystkich, ale w większości samorządów to ustawianie się w spółkach, zarabianie ogromnych pieniędzy. W ogóle odejście od takiej myśli, że takie rzeczy jak woda, jak kanalizacja, jak prąd, jak gaz, to są rzeczy podstawowe do życia. i na tych sprawach nie można zarabiać. My robimy spółkę Skarbu Państwa z kilkuprocentowym udziałem i dochody są potężne dla tych zarządzających. Okazuje się potem, na przykład z prądem, że jest kilka miesiąc upału i nie ma wymienionej sieci energetycznej, zmienionej w ogóle, a przecież w rachunkach mamy opłaty za unowocześnianie sieci energetyczne, więc to jest po prostu marnowanie pieniędzy ludzkich, brak jakiegokolwiek nadzoru państwa nad tym i pozwalanie na to, żeby rzeczy, które są podstawowe dla życia i powinny być jak najtańsze, właściwie w tej chwili to jest już wyzysk. Ceny energii, ceny wody, ceny prądu rosną bezpodstawnie i obywatele stają się coraz ubożsi, a niestety w tym klimacie bez ogrzewania, bez światła, bez dachu nad głową nie da się żyć. A oddzielnym problemem są jeszcze, tutaj wspomnę, to z czym mam do czynienia, bo często w kadencji miałam problem uwłaszczenia spółdzielców, to jest problem zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. To nawet co spotkało Warszawę i panią rzecznik praw obywatelskich Łętowską, że prezes i jego żona zadłużyli spółdzielnie tak bez wiedzy spółdzielców. Brak nadzoru państwa. Państwo nie wykonuje swojej roli. Sądy nie służą obronie obywateli. Państwowa Inspekcja Pracy poucza, a nie egzekwuje prawo. To samo jest z organami takimi jak kuratoria, nadzór nad szkołami, nad prawidłowym prowadzeniem szkół. To są rzeczy nad szkołami prywatnymi, które są też źródłem wielkiej nieprawidłowości. Więc to są rzeczy, które naprawdę wymagają, są bulwersujące. Jeżeli chcemy w ogóle mówić o naprawie państwa, to my musimy opierać się na dekalogu. No nie można stwarzać prawa, które pozwala na to, żeby kombinować, nie używając już tego słowa gorszego, żeby nie odczuł, że ja wszystkich o to posądzam, ale jeżeli państwo stwarza sytuację prawną, w której pozwala na wyprowadzanie, przejmowanie środków państwowych, publicznych, ludzkich, to już jest, to przestaje pełnić swoją rolę i to jest właściwie podstawowym problemem dla nas, żeby państwo służyło obywatelom, którzy rodzinom i wspólnotom. Jeżeli do tego nie doprowadzimy, to możemy, to nie bardzo wrócimy na dobre tory.
Dziękuję. Pani Ewa Kantor, pan Józef.
No, chciałem Bica. Jeszcze tutaj dodać, bo moja przedmówczyni poruszyła temat tej drożyzny, prądu, energii. To bezpośrednio wywodzi się z tego, że na początku roku, w styczniu 2013 roku, nasz rząd podpisał tak zwany pakiet klimatyczny. Po prostu było to pojęcie tutaj przez nas poruszane. No, chciałbym to wyjaśnić jeszcze szerzej. Państwa takie jak nasi sąsiedzi, Rosja, prawda, Ukraina, Białoruś, tudzież Stany Zjednoczone, ale nie są w ogóle zainteresowane jakimkolwiek obniżeniem Chin, obniżeniem emisji CO2, prawda? To dlaczego nas, biedny, w porównaniu z nimi kraj, ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem, my musimy na gwałt zamykać, no, po prostu wiąże się to z zamykaniem hut, kopalń i tak dalej, no bo emisja CO2, no to tylko to. I tu się w tej chwili nie możemy temu dziwić, że sprawa kopalń tutaj u nas na Śląsku jest w ten sposób załatwiana. To się ślimaczy. To jest wynikiem polityki tego rządu. Jest to sprawa zupełnie celowa. Tyle tego pakietu klimatycznego.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Czy mogę się włączyć do rozmowy?
Tak jest. Witamy panią od razu już. Kto jest z nami? Skąd?
Więc Lucyna z Łodzi. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. że my wiele spraw po prostu nie doceniamy i przegrywamy je w procesach międzynarodowych. Między innymi Niemcy dotowały swoją gospodarkę, chodzi mi o morze. Dotowały Rostock i wszystkie porty swoje, otwarły sobie drogę na świat do taniego transportu, eksportu towarów. Natomiast u nas jak dostały porty pieniądze, to wytoczono nam proces, który po prostu przegraliśmy i nasze porty umarły. Tak samo z kopalniami. Proszę sobie wyobrazić, że Zagłębie Rury świetnie funkcjonuje i dostało też pieniądze z kasy państwowej, aby odżyło i tam się reaktywuje kopalnie, a u nas się próbuje zamknąć. To jest wroga polityka, to jest wojna ekonomiczna. To samo jest z tym. To, że jest tyle hipermarketów, to po prostu oni u siebie załatwili bezrobocie. I tam jest bezrobocie przeciętnie, bo pracuję w Niemczech, żyję tam, tu przyjeżdżam do Polski i widzę. I zamknięta jest całkowicie informacja. Ja nie mogę się dopatrzeć w dziennikach niemieckich wszystkich stacji informacji o Polsce, a tam z kolei znam, co się dzieje w Niemczech. Tam są strajki. Jak podnieśli ceny energii o 5%, to po prostu momentalnie wybuchły strajki. W portach lotniczych, w wielkich portach, największym frankfurckim oraz w Stuttgarcie już było po 13 strajków. Chodzi pilotom o pieniądze. Jak była wielka katastrofa lotnicza, że samolot rozbił się lecący z Hiszpanii do Niemiec i rozbił się w górach francuskich, to po prostu momentalnie porty zastrajkowały, że to był stary samolot, który miał 26 lat, był wyeksploatowany i po prostu próbowano zrobić wariata z pilota, że popełnił samobójstwo po to, że zginęło 80 cudzoziemców i 66 Niemców i te obce państwa wytoczyłyby proces o odszkodowania tak ogromne, że po prostu groziło temu portowi lotniczemu bankructwem. Tak samo był nasz świętej pamięci już profesor Sokołowski i mówił, w jaki sposób możemy eksploatować kopalnie. Chodzi o gazyfikację, że wtedy, a w ogóle temat, że mamy podatek jakiś od dwutlenku węgla, uważam za wielką grę polityczną. Nie wierzę w to, dlatego że mamy bardzo wielką ilość lasów. Te rośliny absorbują dwutlenek węgla i wcale to nie jest tego, tylko chodzi o następną rzecz. Najpierw banki nas uziemiły, a teraz próbują nam jakieś dodatkowe haracze nałożyć, żeby nas po prostu zgnębić. Postawili rurę. Doprowadzającą ropę do Niemiec, oni się wszystko zabezpieczają poza naszymi plecami i tylko Niemcy i tylko Francja mają korzyści z Unii Europejskiej. Natomiast my jesteśmy białymi murzynami i tak uważam. I jeżeli się nie zacznie po prostu od tego, żeby ciągnąć z tego jakieś korzyści, żeby jakoś państwo stanęło na nogi, żeby prawdziwi Polacy stanęli do rządu. Dzisiaj w Gazecie Łódzkiej jest pokazane, jak Platforma ma posłów, którzy na naszej ziemi tutaj pokazane są, jak przyszli do Sejmu goli, a mają teraz po minimum 200 tysięcy na kontach. Ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że te 200 tysięcy to jest małe piwo, bo są tacy posłowie, których mogłabym wymienić z nazwiska, którzy lobbują za granicę firmy, dostają do kieszeni poza wszelkim kontrolą urzędów skarbowych milionowe kwoty. I po prostu mogłabym tak mnożyć, bo Łódź naprawdę jest bardzo biednym miastem, a kiedyś była świetnie funkcjonującym. Więc po prostu ja modlę się i wierzę w to, że będzie lepiej i widzę już nawet po opinii starszych ludzi, że już odwrócili się od Platformy, już nie są tacy bezwolni i że będą głosować na PiS i ja jestem gorącym zwolennikiem od bardzo wielu lat i działam w Solidarności i wierzę w to i modlę się i wierzę, że będzie dobrze. I dziękuję bardzo ojcu za udzielenie mi głosu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Łódź, a więc mamy poważnie i Kraków, i Łódź, i Śląsk. Czekamy jeszcze na Pomorze.
Rzeczywiście dzisiaj jechaliśmy przez Łódź dzisiaj i współczuję mieszkańcom Łodzi, że muszą stać w korkach ogromnych, a każdy mieszkaniec Łodzi wie, kto rządzi jego miastem, prawda, od wielu lat. Otóż pani poruszyła temat bardzo ważny, o którym zresztą tutaj już wcześniej mówiłem. To jest kwestia tego, że my się oglądamy, czy są niektórzy politycy polscy, na to, co się dzieje wokół i to, co się powie w Brukseli, to się wykonuje. I rzeczywiście poruszyła pani problem stoczni niemieckich. W czasach kryzysu pani kanclerz przygotowała program, w ramach którego powstała specjalna fundacja, do której kierowano środki. ponad 100 miliardów euro przeznaczono na ratowanie przedsiębiorstw niemieckich i wśród tych przedsiębiorstw były właśnie stocznie. Był przemysł motoryzacyjny, który jest takim barometrem sytuacji gospodarczej w krajach, takich jak Niemcy chociażby. Jest bardzo źle, jeżeli rzeczywiście ten przemysł nie rozwija się prawidłowo. I kiedy była atakowana pani Merkel, to wówczas przedstawiciele rządu niemieckiego mówili: chwilę, my mamy przede wszystkim ratować swoją gospodarkę, swój przemysł. I w czasach kryzysu 2009 i później, oni rzeczywiście stosowali tego rodzaju instrumenty wsparcia. Ja już mówiłem o tych 2,5 tysiąca euro, które płacono każdemu, kto oddawał samochód, prawda? To chodziło właśnie o pobudzenie tego sektora motoryzacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące górnictwa, to też się z panią całkowicie zgadzam. No, po pierwsze, jeżeli chodzi o to ocieplenie całego klimatu, no, nikt do końca nie powiedział, że to spowodowane jest działalnością człowieka. To jest pierwsza rzecz. A drugie, mówiłem to już w pierwszej części rozmów, że na przykład w Stanach Zjednoczonych w tej chwili w ramach kampanii prezydenckiej węgiel pojawia się. On jest w niełaskach, bo prawda jest taka, że są cykle pewne koniunkturalne i można powiedzieć, że dzisiaj w dołku są surowce, wszystkie, nie tylko węgiel, ale ropa naftowa, miedź, no cena węgla jest połączona z ceną ropy, baryłką ropy, ceną za baryłkę, no i ta cena jest bardzo niska i to jest jeden z elementów makroekonomicznych, ale druga sprawa to jest fatalne zarządzanie i to jest to, o czym bardzo często mówię, że ten sektor dzisiaj jest na dnie, przede wszystkim przez to, że było złe zarządzanie. Było to, co mówiła pani Bieńkowska, pani komisarz Bieńkowska. Oni się bawili. Oni nie przypuszczali, że ten wielki kolos, jakim jest kompania węglowa, może stanąć na krawędzi bankructwa. I dlatego dzisiaj ważne jest to, co pani powiedziała na koniec, żeby głosować na tych, którzy mogą dobrze reprezentować nasze interesy. Na Śląsku takich nazwisk znam kilka i warto, żeby wymienić te postaci kandydatów teraz do Sejmu. Między innymi pani Marysia Tatura w okręgu rybnickim, bardzo dobry kandydat, czy też Monika Fajer w Częstochowie i wreszcie profesor Jan Wojtyła, naprawdę ekonomista, bardzo dobry, znakomity ekonomista, kandydujący na senatora w Katowicach. To są ludzie, którzy sądzę mają duże doświadczenie, wiedzę i którzy mogą z takiego marginesu dzisiaj życia gospodarczego wyciągnąć Śląsk, bo Śląsk naprawdę jest w trudnej sytuacji. Ja jeszcze odniosę się do tego, co pani mówiła, tej trudnej sytuacji w różnych regionach Polski. Śląsk, szanowni państwo, na 9 miast na prawach powiatu najbiedniejszych w Polsce, dzisiaj 8, na samym końcu, to są powiaty z województwa śląskiego. Najbiedniejsze miasto na prawach powiatu w Polsce to jest Świętochłowice, zresztą miasto z mojego okręgu wyborczego, więc naprawdę sytuacja nie jest łatwa.
Tak jest, to pan Michał Wójcik, teraz pan Józef Kubica, jak to jest po śląsku, leśnik?
Feszter. No oczywiście Śląsk to nie tylko wielość germanizmów w mowie, zaszłości historycznej tej ziemi są tak zróżnicowane, tak różnorodne, że nie da się Śląska traktować jakoś. Jest to wielokulturowe społeczeństwo. Śląsk trzeba znać, tam się trzeba urodzić, trzeba rozumieć. To są ludzie, którzy kochają pracę, to są bardzo wierzący ludzie, nauczeni porządku, organizacji. No niestety to zarządzanie, które w tej chwili przez 8 lat funduje to ugrupowanie, jest troszeczkę odmienne od mentalności i nieraz spotykając się z wyborcami, no muszę odpowiadać na dosyć trudne pytania, padają niecenzuralne słowa. No, Śląsk wymaga szacunku, wymaga dobrego zarządzania, bo to warto.
Aczkolwiek ubodło mnie to, co powiedział przedmówca. Powiedział, że trzeba, żeby rozumieć Śląsk, trzeba się urodzić na Śląsku. No, ja akurat się nie urodziłem na Śląsku, bo urodziłem się w Krakowie, ale moja córka urodziła się na Śląsku i moja mama się urodziła na Śląsku. Karolina jest ze Śląska, więc ja myślę, że żeby Śląsk zrozumieć, to trzeba kochać Śląsk i kochać ludzi, którzy
no i tam mieszkać.
Mieszkać, mieć
można otwarte, się urodzić, potem wyjechać.
Mieć otwarte serce przede wszystkim do Śląska, żeby zrozumieć to, co się dzieje na Śląsku.
Tak jest. Pani Ewa,
ja
kantor.
Chcę zwrócić uwagę również na tą...
Podkarpacie.
Tak, Podkarpacie i też bardzo wierne Polsce i wierne Bogu i wierne ojczyźnie, tak powiem, jak na sztandarach.
Dlatego też obrywa po palcach, mówię do marginesie, ale tu pan Michał mi tak, potwierdzi.
Ciągle jest karany.
Teraz są, wszystkie projekty są zatrzymane. Niektóre, znam przypadek, że po prostu most miał być otwarty, nie było po przegranych wyborach za to, że tam wygrywała prawica i PiS, no to...
I to jest od...
Nie ma mostu.
Od zawsze podobnie jak cała strona wschodnia, która bardzo ma mały udział w tych środkach europejskich, ale chcę zwrócić uwagę na to, co już i z wypowiedzi słuchaczy wynika i tutaj z naszych, że jednak jeżeli nie będą nie będzie oddana władza w ręce ludzi, którzy jasno deklarują wierność Polsce i służbę Polsce, to możemy po prostu być w bardzo trudnej sytuacji, bo to, co teraz jest, to są dysponenci obcych rządów Unii Europejskiej, a tam te osoby, które są, nie widzą interesu Polski, tylko widzą interes krajów, które reprezentują. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Druga sprawa to jest to, kto rządzi, zarządza majątkiem publicznym, państwowym, firmami. No i to jest przykład z banku, kiedy była pani Gronkiewicz-Waltz na przykład prezesem Narodowego Banku Polskiego. I na pytanie, ile godzin spędziła w banku, no jakie stanowiska piastowała? Żadnych. Powierzono jej funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dalej sprawa Belki, który był ministrem finansów i się okazało, że się najął w banku ABN AMRO w jego córce spółce i doradzał, co można wziąć, nie mówiąc o innych osobach, które mają recepty na to, co trzeba zrobić tylko dla obcych, a nie dla swoich, typu pan Marcinkiewicz, mając wiedzę o majątku, o bogactwach, sprzedawali je firmom zachodnim za grosze i po prostu się ustawili i mają jeszcze odwagę wrócić i mówić, co trzeba zrobić. Więc tutaj nie ma żadnej odpowiedzialności karnej za zdradę państwa i za zdradę, no, za rozkradanie majątku publicznego. I to jest problem bardzo poważny, że my musimy nazywać rzeczy. Jeżeli będzie góra postępowała niewłaściwie, to reszta będzie czuła przyzwolenie na takie działanie. Wszystkie spółki PKP były zarządzane osobami zupełnie niekompetentnymi, a płace mieli horrendalne. No następna rzecz, którą oddanie tej energetyki, spółka energetyka PKP, no funduszom, które finansowym, no to są rzeczy, które właściwie powinny być zabronione, bo to są gałęzie strategiczne, energia, prawda, przewozy, to są rzeczy, które decydują o telekomunikacja. Potem się dziwimy, że wszystko słychać na linii, każdy rząd wie wcześniej obcy niż nasi między sobą, co było powiedziane. Więc to są rzeczy podstawowe, które wymagają po prostu nadzoru państwa, ochrony i ludzi, którzy prawidłowo rozumieją dobro Polski.
Poszła Karolinka do Gogolina, poszła Karolinka do Gogolina, a karliczek za nią, a karliczek za nią z flaszeczką wina.
A karliczek za nią, a karliczek za nią z flaszeczką wina.
Szła do Gogolina, przed się patrzała, poszła do Gogolina, przed się patrzała. Ani się na swego synka szykownego nie obejrzała.
Ani się na swego synka szykownego nie obejrzała.
Prowadź mnie drożko hen w szeroki świat. Prowadź mnie drożko hen w szeroki świat. Znajdę tam inszego syneczka miłego, co mi będzie rod.
Znajdę tam inszego syneczka miłego, co mi będzie rod.
Nie goń mnie, karliczku, czego po mnie chcesz? Nie goń mnie, karliczku, czego po mnie chcesz? Joch ci już powiedziała, nie wydać się chciała, sam dobrze co wiesz.
Joch ci już powiedziała, nie wydać się chciała, sam dobrze co wiesz.
Dobrze pana mi, bo moja dobrze pana.
Powracamy do naszych rozmów nocnych, nocnych rozmów Polaków, nocne rozmowy. Mówimy o sytuacji ogólnie naszej ojczyzny przed wyborami, które mają być i będą na pewno przełomowe, jeżeli będzie zmiana. Potrzeba tej zmiany, nie tylko jeśli chodzi o wygląd pełniących urząd, ale zmiany także w decyzjach i kierunek też gospodarczy. Nasi goście, którzy pozostali z nami od wczoraj, że tak powiem, jest pan Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego, pani Ewa Kantor, nauczyciel z Podkarpacia i pan Józef Kubica-Leśnik. Łączy ich to też, że ubiegają się o mandat posła do parlamentu polskiego przyszłego, który będziemy wybierać 25 października. Panowie są z ziemi śląskiej, dlatego Karolinka była przed chwilą.
Bardzo dziękujemy, ale tak, jeżeli mnie słuch nie myli, to zespół pieśni i tańca Śląsk. To tak, tak, prawda? Dobrze.
Tak, Śląsk.
Śląsk się zawsze rozpoznał.
Ale ma siedzibę w Koszęcinie, tak?
W Koszęcinie, w pałacu odnowionym, wspaniałym.
A to Koszęcin należy już do Śląska, czy jak to jest?
To jest w województwie śląskim, natomiast Śląsk...
Ale głosuje tam, no to nie, na pana nie głosują.
Nie, to okręg częstochowski. Okręg częstochowski, natomiast...
Gogolin także.
Natomiast nasza znakomita wizytówka, jedna z najlepszych wizytówek, no tak. Absolutnie eksportowy zespół promujący Śląsk na całym świecie. I naprawdę zawsze się można wzruszyć. Ja wszystkim polecam, że to w Radiu Maryja wielokrotnie.
I taki jest taki patriotyczny, ma zawsze też, ale Śląsk jest taki narodowy, prawda? Taki narodowy, taki ciepły.
Jest ciepły.
Żeby nam się Mazowsze nie obraził.
Ale nie Mazowsze, oczywiście też kochamy Mazowsze, zespół pieśni tańca Mazowsze. Mhm. Natomiast zespół pieśni tańca Śląsk jest bliższy memu, przynajmniej sercu, ponieważ mam okazję tam często bywać i obserwuję, mam tam wielu przyjaciół, serdecznie ich pozdrawiam. Oczywiście, słuchają Radia Maryja również, że to występowali na różnych uroczystościach, podczas różnych uroczystości i to da się odróżnić, prawda? Ten dźwięk to jest niesamowite po prostu, a jakie wrażenia, jeżeli się uczestniczy, a jak jeszcze się tańczy z nimi, a miałem okazję również i kiedyś raz zatańczyć.
No bo to żyją normalnie jak ludzie, prawda?
Oczywiście.
Spotykają się, tam są całe rodziny obecne.
Całe rodziny żyją, tak, czasami.
I tańczą też nowoczesne tańce? Też dobrze im wychodzi?
Różne, ale robią coś jeszcze jednego, bardzo ważnego. Prowadzą taką działalność edukacyjną i to jest niesamowite, że tam naprawdę setki, tysiące chyba nawet dzieci przyjeżdża do Koszęcina, do tego pałacu i oni, ci tancerze i kadra dydaktyczna, ci, którzy występują w chórze, oni uczą po prostu te dzieci, czyli prowadzą wielką działalność edukacyjną. Także zapraszam w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk do Koszęcina. Warto, szanowni państwo. Nawet tam jest hotel na miejscu, także zobaczyć sobie kawałek, poddychać świeżym powietrzem. Mówią, że nie mają świeżego powietrza, ale musieliby mieszkać w Katowicach, żeby poczuć, co to znaczy.
Albo w Krakowie nawet. W Krakowie też jest problem z tym smogiem i się oczywiście zwala, że to wszystko jest przez spalenie węglem. Nie wiem, czy to prawda, czy to nie jest czasami też to, że dużo samochodów jest i w jednym miejscu. Ale to nie będziemy temat smogu dzisiaj dotykać.
Krakowski był zawsze.
To był temat krakowski. Odbieramy telefony w takim razie. Odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Kto jest z nami?
Zachodniopomorskie, tak jak ksiądz właśnie oczekiwał.
Cieszymy się, no bo tak, był Śląsk, Kraków, tak. Teraz tak. Szczecin, tak?
Tak, mówi Andrzej. Ja byłem, jak ostatnio statek był wodowany, ten kontenerowiec do Związku Radzieckiego, bo to tak go można nazwać, bo on dalej, chociaż nie jest Związkiem Radzieckim, inaczej się nazywa, ale polityka ta sama jest, może jeszcze gorsza. Było tak, że ani nie było wojewody na wodowaniu, nie było dyrektora na wodowaniu tego statku. Nikt nie pokazał się z władz, nawet dyrektor stoczni nie wyszedł. Było 6 tylko związkowców z flagą, więcej nikogo nie było. No i jak ta stocznia umierała, to tak jak ci ludzie przed tą bramą, co padli od kul, oczywiście to od kul wiadomo czy ich. Pytałem, podszedłem do związkowców, co wy robicie, skoro swoje warsztaty pracy likwidujecie, bo to już była przygotowana stocznia do likwidacji. Ponieważ Rostock, tak jak tutaj poprzednio państwo mówiliście, jest dotowany. W dalszym ciągu wszystkie, mieszkam bardzo blisko przecież Szczecina, raczej granicy niemieckiej, widzę co jest. Każą nam, tam jest u państwa w Radiu Maria teraz leśnik. Każą nam sadzić lasy na ziemiach uprawnych i za to płacą. Po to, żebyśmy mieli jak najmniej żywności, tego jeszcze surowca eksportowego. I co się okazuje, na zachodniopomorskim terenie znajduje się fabryka truciciel, konkretnie płyt. I po to, żeby ona miała surowce, ale to jest austriacka firma, proszę uprzejmie. I drzewa są wycinane, a pól uprawnych nie mamy. Oprócz tego, proszę państwa, nikt się nie zastanowił, że drzewa wydzielają również dwutlenek, ale tylko w dni nocne. I my mamy więcej dni nocnych niż dziennych. I tutaj nawet leśnicy tego nie mówią. Druga sprawa, na Śląsku. Dla Niemców buduje się kopalnie węgla w pobliżu naszych kopalń. Tam, gdzie już nasi wydobywają gdzieś ponad 1000 metrów, a tutaj jest przy niecałe 300 metrów już jest węgiel. I kto to buduje? Dawniejszy, oczywiście, członek naszego rządu. A jeszcze lepiej przypuszczam, że Solidarność dobrze zrobiła, że Marcinkiewicza usunęła, ponieważ od razu znalazł się w Anglii, widocznie przysłużył się na to, żeby go wyrzucić, żeby dalej nie niszczył państwa polskiego. Tak jak Gronkiewicz-Waltz, jak została dyrektorem Banku Narodowego, przypuszczam, pozwoliła sprzedać banki ni stąd, ni zowąd, żeby odebrać dole za wyprowadzenie banków za granicę, znalazła się w Anglii. Ale nie to jest metoda. I nikt tego nie rozlicza. Dlaczego? I mamy tyle naszych organów ścigania i ABW i inne jednostki. Spokój, cisza. Dlaczego to tak jest? Naprawdę, ja byłem za komuny na wysokim stanowisku i za udzielanie pomocy Solidarności, za udzielenie normalnie powielaczy dla Solidarności na produkcję ulotek wyrzuconych z pracy. Dojeżdżałem 70 kilometrów, to jeszcze dzięki Bogu, że mój kolega, razem kończyliśmy studia nieoficjalnie. Nikt nie wiedział, gdzie się podziałem, bo nie mogłem znaleźć pracy. A teraz to i oczywiście były limity funduszy wynagrodzeń. Teraz tego nie ma. Towarzystwo kradnie państwowe pieniądze, nasze, prywatne, tak jak tam koleżanka wymieniła, te różne dodatki dodają do rachunku. Sam nawet towar, tak jak woda, nie jest droga. Ale proszę zobaczyć, przesyły, ścieki, a inne rzeczy. I tak na każdym kroku. Nam naprawdę trzeba tak, żeby i nawet związki pilnowały wszędzie takich spraw. Ale związki zawodowe, o, nawet teraz, jakie by nie były po przewrocie, pilnują tylko swojego czubka nosa, nie patrzą, co się dzieje z naszymi członkami niższego szczebla. I tutaj nawet w tych związkach zawodowych zrobić trzeba porządek.
Tak, panie Andrzeju, ale wszystkiego nie mówimy, bo dużo spraw, związki zawodowe też są związkami, które jakoś oczywiście powinny być tam i kontrolowane hierarchicznie.
Rewolucja powinna być.
Dziękuję bardzo, rewolucja pokojowa, i bo to się po tylu latach na społeczeństwu naprawdę należy. Bardzo prosimy komentarz do głosu pana Andrzeja. Pani Ewa Kantor pierwsza, tak?
No, chcę się przede wszystkim odnieść do tych, uwag do związków zawodowych. Ja bym tutaj się absolutnie nie zgodziła. Uważam, że Związek Zawodowy Solidarność wykonał ogromną pracę. To, że nastąpiło połączenie sił związków zawodowych, to już była konieczność, ponieważ to, co robił rząd i lekceważenie związków, brak dialogu, nie respektowanie prawa pracy, zmiany w prawie pracy godzące w bezpieczeństwo pracy, w to, co pan mówi, w płace, to są rzeczy, które naprawdę są bardzo trudne do wygrania. My mamy zorganizowanych ja nie chcę powiedzieć złego słowa o pracodawcach uczciwych, którzy płacą rzetelnie i nie chcę mówić o, ale mamy taką grupę Business Center Club, który bez przerwy atakuje związki zawodowe, zniesławia publicznie. Przecież nie mamy możliwości właściwie odpowiedzi jako związek na wszystkie pomówienia, na nieprawdy, które są rzucane zrzucone na związek. No to, co się stało ostatnio z panem przewodniczącym Piotrem Dudą, co zrobiono jemu, to była wszystko walka w ramach walki politycznej i tego, że związek opowiedział się konkretnie po stronie kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i zawarł porozumienie z kandydatem. Więc to są konsekwencje tych decyzji jasnych. Powiem, że program związku zapraszam na stronę NSZZ Solidarność. Tam jest deklaracja programowa, w której są wszystkie problemy ujęte i droga dojścia do tego, jak należy. Natomiast sytuacja jest również po tej stronie, że jest bardzo niskie uzwiązkowienie. Nie pozwala się działać związkom na terenie zakładów pracy. Zwalnia się działaczy związkowych. Czyli to jest właściwie uprzedmiotawianie ludzi. Brak związków zawodowych, nieprawidłowe działanie Państwowej Inspekcji Pracy powoduje, że można łamać prawo pracy, tworzyć pracę zagrażającą życiu ludzi, stosować umowy. Gdyby związek miał wgląd w umowy, gdyby widział pracowników, którzy wchodzą na zakład, wiedziałby, jaki jest czas pracy, nie byłoby ponadwymiarówek, byłyby miejsca dodatkowe, naprawdę nie byłoby wyzysku, który jest właściwie prowadzony i wymuszany przez firmy zachodnie na polskich, bo w naszej naturze nie ma tego polskich przedsiębiorców, żeby oni nieuczciwie czy źle zapłacili, bo oni żyją i mają firmę w swoim środowisku. Oni są oceniani przez mieszkańców, przez ludzi. Jeżeli by to robili nieuczciwie, to po prostu ludzie by ich napiętnowali. Natomiast duże firmy, korporacje wchodzące, anonimowe mogą po prostu prowadzić do tego, że małym przedsiębiorstwom, Polakom się dużo trudniej działa niż korporacjom zagranicznym.
Dziękujemy pani Ewa Kantor i pan Józef Kubica, drugi, tak, do głosu.
To znaczy, nasz przedmówca poruszył temat, o ile dobrze zrozumiałem, odnowień, prawda, odnowień. Być może to są jakieś grunty porolne, nadleśnice pomagają, zwiększa się lesistość kraju poprzez to grunty szóstej klasy rolniczej, które nie za bardzo nadają się do produkcji rolnej, no są zalesione. Jest to taki trend, nie tylko polski, również europejski, zwiększania lesistości. No to jest pozytywna bardzo sprawa. No, jeżeli chodzi tutaj w przeniesieniu o Śląsk, to typowe, trzeba po prostu poruszyć wszystkie problemy związane z rewitalizacją zdegradowanych środowisk tych na skutek antropopresji. Mam na myśli zagospodarowanie hałdowisk, prawda? Tutaj jest dużo miejsc pracy. Tutaj rząd musiałby troszeczkę pomyśleć. Naprawdę przy dobrej organizacji, przy takim rzetelnym podejściu, to jest wielkie pole do popisu. Na pewno miejsca pracy można udostępnić. Tylko trzeba chcieć. Tylko po prostu trzeba chcieć. No jest wiadomo, że kopalnie Huty zostały zlikwidowane, niektóre kopalnie, no ten teren jest zdegradowany. No tu również i leśnicy, i samorządy no czynią zalesienia tych powierzchni. No, nie wiem, jak tam mój przedmówca, co miał na myśli, bo nie znam tych problemów zachodniopomorskim, ale jeżeli chodzi o zalesianie tych powierzchni, no, to tak się robi, no, prawda, na tych słabej jakości gruntach rolnych odnawiane są te powierzchnie.
Dziękujemy. Pan Józef Kubica i pan jeszcze Michał Wójcik.
Tak, no ja się odniosę tylko do tego, czy się opłaca w Polsce wydobywać węgiel, budować kopalnie. No opłaca się, szanowni państwo. No Niemcom się opłaca, Australijczykom się opłaca i to nie chodzi nawet o to, że Australijczycy chcą wydobywać węgiel w regionie lubelskim. Oni chcą wydobywać węgiel na przykład pod Jaworznem. Niedawno wszedłem sobie na taką stronę jednej ze spółek australijskich i im się to opłaca. Niemcom to, co właśnie było powiedziane w czasie rozmowy, również się opłaca i to niedaleko Katowic. Polski rząd z jednej strony chce likwidować polskie kopalnie, górnictwo, bo jest trucicielem i węgiel jest w niełasce, to z drugiej strony Niemcy budują i mówią, szanowni państwo, to jest niedaleko Katowic. Zatrudnią 1500 ludzi. Tam jest bardzo bogaty w dobry węgiel pokłady i oni sobie oczywiście kopalnie zbudują. Tutaj tak patrzę także na to, co się dzieje w świecie i między innymi jest taki biznesmen znany w Polsce, multimiliarder Soros, który odejdzie jakby od tego, żeby go oceniać. Natomiast patrzę tylko od strony biznesowej. No, na przykład kupuje akcje kopalni w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Może to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale to też pokazuje, że być może to dno tak zwane jest uklepane. Tak jak powiedziałem, to są cykle koniunkturalne. Natomiast nie wolno zabijać swojego przemysłu wydobywczego. Tak jak się robi na przykład z KGHM-em, prawda? Ten podatek, który dobija, przecież to jest znosząca złote jaja. A mimo wszystko, no proszę zwrócić uwagę, że podatek, który właściwie obciąża KGHM-ami, to strasznie to się odbija oczywiście nie tylko na KGHM-ie, ale w ogóle na całej polskiej gospodarce, tak sądzę. Jeszcze jedna rzecz, tak nawiązując do tego, co mówiła tutaj pani Ewa, to jest kwestia tych przedsiębiorców. No, powiem tak, ja jestem ze środowiskiem pracodawców związany wiele lat i rzeczywiście obserwuję to z bardzo bliska i uważam, że drobni przedsiębiorcy dzisiaj też mają bardzo poważne problemy, jak związać koniec z końcem, jeżeli chcą oczywiście uczciwie działać, a większość polskich przedsiębiorców jest uczciwa. Nie są uczciwe do końca zasady gry, które muszą odpowiadać zarówno duże, jak i właśnie te najmniejsze przedsiębiorstwa. I to już jest nieuczciwe, bo duży zawsze może więcej. Jest otoczony ekspertami. Duzi zazwyczaj płacą, a nie mówię o wszystkich koncernach, ale patrzę na wiele koncernów zagranicznych, na ten transfer zysku. uchodźców w bardzo różny sposób do swoich krajów macierzystych. Proszę zwrócić uwagę na hipermarkety chociażby. No, który hipermarket w Polsce ile płaci? No, są takie, które płacą. No, wiem, że Biedronka akurat, gdzie pani premier zachwalała bardzo, żeby kupować w Biedronce, i ci sklepikarze, którzy jeżdżą na targ, wstają o godzinie 4 codziennie i próbują związać koniec z końcem. No, oni tak słuchali pani premier, co ona opowiadała. A z drugiej strony Portugalczycy, bo to jest spółka portugalska, która dziwią się, że w Polsce tak znakomicie się rozwija ta sieć. Więc tutaj powiem tak, że przedsiębiorców tych najmniejszych dobijają i kontrole. Kilkadziesiąt inspekcji kontrolnych, ponad 40, czasami nonsensownych. Jednemu ministrowi, tak na przykład jeżeli chodzi o branżę żywnościową, jednemu ministrowi, na przykład sanepid podlega chyba ministrowi zdrowia, tak? Weterynaria ministrowi rolnictwa. No przecież, czy ktoś nie wpadł na pomysł, żeby, to jest zadanie właśnie dla nowego rządu, żeby łączyć te inspekcje kontrolne, żeby zrobić na przykład Urząd Bezpieczeństwa Żywności. Po co nam jest 4, 5 czy 6 inspekcji kontrolnych, które nękają tego naszego biednego przedsiębiorcy, zwłaszcza tego najmniejszego? Przecież może być jeden Urząd Bezpieczeństwa Żywności. Gdzie jest tak? No jest w Niemczech na przykład tak, prawda? No czemu nie czerpiemy z tych wzorców? Biurokracja. Zrobiłem taką ankietę wśród przedsiębiorców. 500 przedsiębiorców. Co im najbardziej w Polsce przeszkadza? Dwie rzeczy, szanowni państwo. Biurokracja, nieprawdopodobna biurokracja, która zabiera im czas, który mogliby spożytkować inaczej. I podatki. Po prostu są za wysokie podatki w Polsce. No, koszty są ogromne. No, to, co trzeba płacić między innymi na wynagrodzenia. To jest 30%, prawda? Na ubezpieczenia chociażby. To są ogromne, ogromne koszty. No i raje podatkowe. To jest jeszcze jedna rzecz. To tym się trzeba zająć. No, przedsiębiorstwa płacą podatki niektóre w rajach podatkowych. Nasi biedni utrzymują nas, bo to oni utrzymują nas w dużej części z ich pracy ciężkiej, z tych podatków. Przygotowywany jest w Prawie i Sprawiedliwości specjalny program właśnie dla tych najmniejszych przedsiębiorstw i naprawdę dosyć już z obiecywaniem. Mówię o tej ekipie, która odchodzi, sądzę, że już nie będą rządzili w Polską. Najwyższy czas, żeby stać się wiarygodnym i naprawdę przygotować dobry program dla tych najmniejszych przedsiębiorców, bo tak jeżdżę sobie teraz w tej kampanii od przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa i obserwuję. I naprawdę u tych piekarzy, fryzjerów obserwuję, jak to wszystko funkcjonuje. Naprawdę ceńmy nasze polskie dobre przedsiębiorstwa.
Dziękuję bardzo, pan Michał Wójcik, właśnie radny Sejmiku Województwa Śląskiego. I kolejny telefon chcemy odebrać. Myślę, może i kolejny temat pojawi się w naszych rozmowach jeszcze trwających do godziny drugiej. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć.
Pan Janusz z Łodzi, tak.
Tak, jedną rzecz. To jest rzecz oczywista, co państwo mówicie, że państwo, czyli władza, rozchodzi całkowicie z narodem i jest pewien problem, bo ludzie, którzy oglądają te media, prawdopodobnie obcy mają na świadomość naszą jakiś wpływ i to niemały. I jest taki błogostan, to jest bezkrytyczny optymizm, interpretacja wszystkiego, czyli propaganda wszelkich zjawisk, wszelkiej działalności jako sukces. I teraz wydaje mi się, że tutaj jest już świadomość ludzi tak wielka dzięki państwu. My już nie patrzymy, bo kiedyś było dużo euforii tam przed wyborami i tak dalej. To też niszczy jak gdyby świadomość. Państwo są konkretni i wydaje mi się, że tu jest sprawa oczywista. No, niestety wpływy Niemiec u nas w Polsce są wielkie. Ja akurat mam możliwość rozmawiania z różnymi pracownikami i przykre jest to, że w zakładach, które mają w nazwie Polska, to nie są w ogóle polskie zakłady, tam właścicielami są Niemcy. I jak gdyby tutaj tą świadomość również trzeba powiedzieć, to znaczy zrobić jakiś, nie wiem, ale jakiś przegląd tego wszystkiego, ponieważ tutaj po prostu tyle szczegółów niemieckich, my nie wiemy, który zakład jest polski, który nie. Tych polskich jest tak mało, że najwyższy czas zmienić władzę i to jest, wydaje mi się, to jest jedyna radio i jedyna telewizja, gdzie my otrzymujemy pełną informację, ponieważ poczytalność czynów to jest dla nas, dla katolików, czyli określić, jak gdyby osoby konkretnie, które robią na... przepraszam za ten, ale... Bo ojcze, ja mam pewien problem, bo nie chciałbym źle mówić o pewnych ludziach, bo ojcowie zawsze nas uczą, żeby o pewnych osobach nie mówić.
Dlatego... No tak, bo też nie można prawdą zabijać, ale z drugiej strony no, są sytuacje, kiedy mówimy, no bo ktoś jak coś już powie, no to wiadomo, polityk jest jak mucha, można go gazetą zabić, prawda? Coś takiego.
Tak, ale że... tutaj my katolicy mamy pewien problem.
Musimy się czasami, tak, mamy ten, że miłosierdzie. Miłosierdzie no, musimy stosować, tak.
Ale tutaj takie rzeczy się dzieją, chciałby człowiek powiedzieć, ale no, podobno my nie możemy pewnych rzeczy mówić, dlatego się cieszę, że mamy taką ważną opozycję, która wie, co ma mówić.
Dobrze. Panie Januszu, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie i pozdrawiamy kolejnego słuchacza z Łodzi. Kolejny telefon bierzemy, tak? Bo to właśnie pan miał taką refleksję ogólną, chociaż tam był jakiś szczegół podany, ale pan zachował jeszcze umiar. Bardzo prosimy Radio Maria, kolejny głos. Halo, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże, ojcu Januszowi prowadzącemu.
Witam serdecznie pana.
Miło mi, że znowu mam szczęście trafić na ojca.
A, to jest pan Grzegorz.
Grzegorz z Warszawy. Już żeśmy wielokrotnie rozmawiali ostatnimi czasy.
Ze stolicy, tak mówią.
Pozdrawiam również bardzo serdecznie gości w studio.
Tak jest. Pan Michał Wójcik, pan Józef Kubica. Pani tak. Ewa Kantor, którzy no,
kandydują
są tu,
na tak, posłów.
Nie ukrywają tego, wiadomo.
Tak, bardzo się cieszę, że kandydują. Ale ja właśnie dzwonię z taką sprawą, bo wszyscy mówią, tu przed chwilą ojciec był uprzejmy powiedzieć, że ktoś może narzuci inny temat. Ja dzwonię, tak jak powiedziałem, z Warszawy. To tak, szczerze mówiąc, to jest trochę takie gniazdo szerszeni popieraczy Platformy Obywatelskiej. I coraz trudniej jest tutaj, że tak powiem, przeforsować swoje zdanie, bo większość niestety ludzi stało się strasznie napastliwymi. Niemniej jednak jest również powiększająca się grupa ludzi, którzy już są zniecierpliwieni tym wszystkim, co się dzieje. No, jeśli do tego dodamy to, co ja obserwuję na przykład w internecie, gdzie no, tam już widać ogólną złość na to wszystko, to ja sobie tak myślę, że tak naprawdę to oczywiście jest wszystko ważne i niebagatelne, nie do przecenienia, że Polska i Polacy zostali no tak naprawdę okradzeni, że został zniszczony przemysł stoczniowy, ciężki, lekki, górnictwo i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejsze moim zdaniem jest to, że w ślad za tym wszystkim poszło co? Czy raczej może inaczej, że to legło u podstaw kompletnego odarcia narodu polskiego z godności. Mówiono nam, wmawiano nam, że patriotyzm jest czymś niemodnym, że my już nie jesteśmy Polakami, my jesteśmy Europejczykami. My jesteśmy po prostu w tej chwili jako naród sprowadzeni do roli jakichś takich, no powiedzmy sobie szczerze, murzynów na plantacjach XIX-wiecznych w Brazylii czy południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych. I tak sobie myślę, że jeżeli my w tej chwili, my w sensie władza polska, która będzie zostanie wybrana po jesiennych wyborach, nie odbuduje zaufania do władzy, że jeżeli ta władza nie podniesie tego morale narodu polskiego, to ja obawiam się, że po następnych czterech latach to już nie będzie wyborów. To będzie po prostu ewolucja. Dlatego, że w tej chwili ludzie dają ostatnią szansę tym wszystkim, którzy chcą w sposób uczciwy przejąć władzę w parlamencie. Potem już ta cierpliwość się skończy. I ci państwo, którzy mają ambicje i aspiracje, aby kandydować do władz parlamentarnych, powinni mieć tego świadomość. Odbudowanie wszelkiego rodzaju właśnie przemysłu polskiego, polskiej przedsiębiorczości i tak dalej, musi pójść wraz z odbudowaniem zaufania do polskiej władzy. To nie może być tak, że znowu gdzieś komuś coś się da kosztem kogoś, komu się coś zabierze. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo no, generalnie no, nie można przelewać z pustego w próżne, skoro wiadomo, że tu wszystko jest w totalnej ruinie. Tak jest, jest w totalnej ruinie. Ci, którzy są w kierownictwie ścisłym Prawa i Sprawiedliwości mówią prawdę. To jest totalna ruina. I teraz trzeba wiedzieć, jak z tym wszystkim manipulować i kierować, aby coś powoli wyprowadzać na prostą, coś stawiać na nogi. Ale jeżeli to się będzie dalej odbywało w ten sposób, że ludzie będą widzieli, że no nie ma tej równości, że znowu coś się odbywa kosztem ludzi, to za 4 lata może być naprawdę tragedia.
No właśnie, oby tak nie było, róbmy wszystko, no żeby właśnie do tego nie doprowadzić. Panie Grzegorzu, dziękujemy za
życzę
głos.
Życzę wszystkiego dobrego, szczęść Boże i dobrej nocy.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Pan Michał Wójcik pierwszy, tak?
Pięknie tutaj powiedział. Trzeba odbudować wiarygodność przede wszystkim polityków, tak? Myślę, wszystko można obiecać, ale my tak do końca nie mamy takiego społeczeństwa obywatelskiego też, bo my czasami nie rozliczamy polityków, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak często ugrupowania licytują się różnymi pomysłami, na przykład na rynek pracy, gospodarkę, służbę zdrowia, bardzo różne pomysły są składane. I tutaj właściwie, kiedy dochodzi ktoś do władzy, to społeczeństwo mówi, no dobrze, doszli do władzy, jak wykonają z tego 30-20%, to będzie dobrze. No przecież to nie o to chodzi. Zupełnie inaczej rozlicza się polityków na przykład amerykańskich, w ogóle w wielu państwach, gdzie jest rozbudowane społeczeństwo obywatelskie, gdzie polityk ma bezpośredni kontakt ze swoim wyborcą. To nie jest takie łatwe. My nie jeździmy teraz, mamy kampanię wyborczą. Proszę zwrócić uwagę, że wielu polityków w ogóle nie jeździ, nie chce się spotykać z ludźmi. Z ludźmi się spotykać trzeba, bo trzeba się wsłuchać w to, co ludzie mówią, ale te spotkania nie są takie łatwe. Ludzie wylewają z siebie bardzo wiele żalu. Odniosę się także do tego, czy my żyjemy u siebie, czy nie. To jest prawda, to jest kwestia, jak dużo ziemi zostało już w Polsce wykupione. To jest to, co mówiła w pierwszej części pani Ewa tutaj o tak zwanych montowniach. I ja przestrzegam i mówię bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o strefy ekonomiczne, bo naprawdę jeżdżę czasami po Europie, rozmawiam z kolegami z innych krajów, którzy mówią, że bardzo fajnie, że nie muszą swojej fabryki budować w Bangladeszu, bo wystarczy, że wybudują ją w strefie ekonomicznej w Polsce. To oni naprawdę mają bardzo dużo korzyści z tego, że tutaj budują. A pytanie jest, w jakich warunkach są zatrudniani tam polscy pracownicy? Czy rzeczywiście to się tak rozwija, jak powinno być? Po co w ogóle jest strefa ekonomiczna? No bo to jest pytanie, prawda? To miało w jakimś sensie odbudować najbardziej zdegradowane gospodarczo części Polski. Czy odbudowane zostało to? Czy jest jakiś raport rzetelny, który odpowie na to? Więc jeszcze jedna sprawa na koniec, którą chciałem powiedzieć. Na przykład na Śląsku, Ruch Autonomii Śląska w tej chwili, który uwiarygodnił listę mniejszości niemieckiej. No, o tym się za dużo nie mówi. To jest smutna sprawa. Jest taka lista do parlamentu i tam niektóre organizacje po prostu się znalazły, w tym Ruch Autonomii Śląska również uwiarygodnił tą listę. Proszę Państwa, w mniejszości niemieckiej, która ma taką listę do parlamentu, nie musi osiągać progu wyborczego. Więc to jest pytanie, jak ten system polski funkcjonuje. My musimy co najmniej 5-8%, oni nie muszą żadnego.
Wystarczy. A co Polacy mogą w Niemczech też coś zrobić?
No Niemcy nie są nawet mniejszością, no tak, prawda?
Jest. Pani Ewa Kantor. Pani
ja Ewa. Chciałam powiedzieć, że mam ja pełną świadomość tego, że jeżeli, i to, tego co pan powiedział, że jeżeli nie zostaną wykonany program, zrealizowany, to możemy się liczyć z tym, że z wielką rewolucją społeczną. Ale myślę, że trzeba pamiętać również o tym, że jednak jest wiele, tak skorzystam z myśli, innych sił w narodzie i jest wielka mobilizacja, taka również duchowa ludzi i poczucie wygranej bitwy i kolejnej bitwy do wygrania, która powinna zostać wygrana przy dużej świadomości, przy tej wysokiej świadomości ludzi. A ponadto, jeżeli popatrzymy na program, to widać całkowitą zmianę myślenia, jeżeli chodzi o podstawy tworzenia tego programu, że to ten program jest zwrócony na Polskę, na obywateli, dla obywateli, dla społeczeństwa. Natomiast ci, którzy rządzą, mieli program zwrócony dla innych, dla obcych. Polska stała się miejscem, z którego można było sobie zabrać, ile się chce, jest miejscem, z którego można zabrać, ile się chce, bezkarnie. A rządzący mieli pilnować tego, żeby ten proces bezkarnie się odbywał.
Tak jest. No i jeszcze powiedzmy, zaczął się pewien proces pozytywny, bo wybory do lokalne, prawda, wygrane, minimalnie wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Potem prezydenckie, no i teraz to te trzecie, parlamentarne, które bym powiedział, bo nie jestem członkiem PiS-u, natomiast jakoś no kibicujemy tej Zjednoczonej Prawicy, bo to trzeba to zauważyć, że jednak nastąpiło coś bardzo przełomowego, że mimo wszystko ten diabeł, który chciał podzielić i jakoś podzielił, to wcale nie nastąpiło. I to też jest taki pozytywny dowód też dla narodu, że tam, gdzie się Polacy dogadują, tam wychodzi coś pozytywnego. Oby tak było, oby była jeszcze ta ostatnia kropka nad i. Właśnie 25 października państwo są tego przykładem, bo i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarna Polska, i jeszcze tam inne prawicowe.
Polska razem.
Tak, Polska razem, więc jesteśmy rzeczywiście razem. Więc cóż, może teraz te ostatnie 5 minut takie jeszcze każdy z Państwa by może powiedział, zachęcił tych Polaków, którzy mówią, a nie warto, byłem tyle razy, już 25 lat to się ciągnie, bo chodzi mi o frekwencję. Im większa frekwencja, tym lepiej będzie dla tych ugrupowań, bo wiemy, że duże miasta, ale też i Polska ta powiatowa też jest bardzo tutaj ważna. I popatrzmy zresztą, jak się żyje. Są duże różnice życia jednak w mieście, dużym mieście, prawda? Perspektywa Warszawy, a na przykład, chociaż też są problemy, a na przykład gdzieś, chociażby Ściana Wschodnia, czy chociażby nawet Śląsk, teraz jak Państwo widzą, to zawsze był kraina, nie wiem, tak słyszałem od dzieciństwa, tam było wszystko, były sklepy specjalne, można było wszystko kupić, można było załatwić, tam było takie jakby, można powiedzieć, państwo w państwie, w takim sensie nawet pozytywnym, nie? A teraz co zrobiono z tym regionem, chociażby tak popatrzeć. Bardzo prosimy, a więc zachęta przed wyborami pan Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego, lista Śląska numer 3, tak? Pan Józef Kubica, ta sama lista numer...
Okręg 29, numer na liście 14.
Okręg 29, 14, ale to taki sam okręg jak...
Nie.
Jest 31. Ale okręg katowicki.
Katowicki.
No, ja powiem tak, Katowice przede wszystkim. Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Chorzów, powiat bieruńsko-lędziński, Świętochowice i Siemianowice. I Mysłowice.
I pani Ewa Kantor, Podkarpacie, szeroko rozumiane, tam od Dębicy, Porobczyce,
Rzeszów,
i Porzeszów, Tarnobrzeg,
Stalowa Wola, Mielec.
I Oczko, 21 albo godzina apelu.
Ale ja jeszcze odniosę się do tego, co ojciec właśnie powiedział na temat tej jedności, prawda? Bo rzeczywiście takim momentem zwrotnym było podpisanie porozumienia pomiędzy ugrupowaniami. Tutaj jest mądrość liderów Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro, czyli mojego szefa, lidera Solidarnej Polski, Jarosława Gowina. Zbigniew Ziobro, który jest politykiem bardzo cenionym, bardzo szanowanym, naprawdę jeden z najlepszych ministrów w ogóle w ostatnich 25 latach, niemiłosiernie wierane. To właśnie ta mądrość tych ludzi, Zbigniew Ziobro, który kandyduje zresztą z regionu świętokrzyskiego, z ostatniego miejsca, czy Beaty Kępy, pani wiceprezes, która naprawdę na Śląsku tyle razy była, ja nie widziałem żadnego polityka spoza regionu, żeby tyle razy był na Śląsku i pomagał nam przy różnych rzeczach. Beata Kępa kandyduje z Dolnego Śląska, z Wrocławia między innymi, z pozycji 4. Więc mądrość tych naszych liderów doprowadziła do tego, że to zjednoczenie się udało. Tym architektem był oczywiście Jarosław Kaczyński, i to zjednoczenie spowodowało, że najpierw wygraliśmy rzeczywiście wybory samorządowe na Śląsku. Przegraliśmy nieznacznie, ale z powodu listy, tak sądzę, do sposobu techniki głosowania. Natomiast już wybory prezydenckie, minimalna przegrana, ale sądzę, że do 3 razy, proszę Państwa, sztuka. Do 3 razy sztuka, bo popatrzcie Państwo, co się dzieje ze Śląskiem. Rozejrzyjcie się wokół. Tak jak ojciec powiedział, to już nie jest raj. To jest problem z depopulacją.
Znaczy, nie wiem, czy był raj, ale tak...
Był, bo na Śląsk się przyjeżdża. W latach 70., 80. przyjeżdżało się na Śląsk po pracę. Rozwijały się kopalnie, rozwijał się przemysł hutniczy. No taka jest prawda. Czy włókienniczy, w innej części regionu przyjeżdżało się do województwa śląskiego. A dziś się wyjeżdża. My mamy największy problem z depopulacją. Z tym, że po prostu młodzi ludzie wyjeżdżają z naszego regionu. Wyjeżdżają nawet czy na Dolny Śląsk, czy nawet do Małopolski, czy za granicę. Proszę zobaczyć, jak się rozwinęły tanie linie lotnicze, chociażby ze Śląska właśnie, no przecież ci młodzi ludzie latają właśnie do swoich miejsc pracy, no żyją poza granicami Polski i to kilka milionów. Śląsk Nie powiem, że jest w ruinie, ale jest bardzo, bardzo zaniedbany. I dzisiaj Państwa proszę o głos, proszę o to. Ja akurat lista, okręg tu nie jest ważny. Ważne jest chyba miejsce trzecie na liście w okręgu katowickim. Mam nadzieję, że będę starał się być wiarygodnym przede wszystkim jako polityk, a pewnie często się będziemy spotykali jeszcze.
My się spotkamy, tak się złożyło, że jeszcze pan będzie u nas 8 bodajże października.
Więcej więc będzie okazji też o Śląsku powiedzieć.
Panią prezes Kępą, bo taki będzie temat specjalny. Pięknie pan Michał Wójcik, pan Józef Kubica. Tak, do czym pan zachęci?
Oczywiście, tak jak kolega Michał wspomniał, patrząc troszeczkę na statystykę, to możemy sobie porównać lata 88 rok, to jest zatrudnionych w górnictwie na Śląsku 50% ludzi. W tej chwili statystyka mówi nam tak, 12% związanych z górnictwem. Co się stało zresztą? No depopulacja.
No i za pana Buzka zalano niestety prawicowy polityk, ale ileś kopalń zamkniętych, 18, tak? W tej chwili, już na stałe.
Tak, w, nie tej tak, chwili, że, w tej chwili że zarządu pana premiera Buzka niestety zamknięto 28 kopalń.
28,
to
proszę bardzo.
Pamiętam. No więc co zrobić z ludźmi, prawda? To jest problem dla tego rządu, ale ten rząd nie poradził.
Ale zamknięto po to, żeby chyba ratować nam w Donbasie, prawda, na Ukrainie, bo tam były strajki, więc żeby coś nie trechnęło na Ukrainie, to w Polsce kuliliśmy ogon i tam pani...
Tak. Dokładnie. Tak, ja się bardzo cieszę, że jako polityk Solidarnej Polski wprawdzie rozłączyliśmy się pewien okres temu od Prawa i Sprawiedliwości, ale były to drogi wprawdzie oddzielne, ale dążące do wspólnego celu. I w tej chwili dzięki mądrości lidera Prawa i Sprawiedliwości pracujemy razem. Musimy tak jak szef zmobilizował to ugrupowanie prawicowe. Musimy działać, żeby zmobilizować społeczeństwo, tak, nawet żeby gremialnie poszli do wyboru.
Nawet wbrew takim ambicjom takim personalnym, bo byłyby wielkie, prawda? Bo każdy mógłby być tutaj, chciałby być pierwszy, ale jednak dla ojczyzny, myślę, że to nie jest jakiś patetyzm, ale dla ojczyzny to jest zrobione, żeby dla dobra wspólnego czasem ten swój głos ściszyć. Pan Józef Kubica, leśnik i numer pana na liście?
14, okręg 29, Gliwice, Tarnowskie Góry, Bytom, Zabrze i powiat gliwicki i tarnogórski. Aha. Proszę bardzo Ślązaków o poparcie.
Pięknie. I pani Ewa Kantor, Podkarpacie.
Ja chciałam wszystkich zachęcić. Tak.
Tam mamy dużo wielkich nazwisk, pan senator Pupa, prawda?
Tak.
Który też kandyduje i wielu, wielu innych bardzo dobrych działających patriotów. Zresztą Podkarpacie jest bardzo takie pro-polskie.
Tak, i ma zawsze dobre wyniki PiS-y.
Zachęcamy.
Prawica ma dobre wyniki. Ja chciałam właśnie zachęcić wszystkich, którzy stracili nadzieję, którzy uważają, że nie da się nic zrobić. Ludzi rzetelnie i ciężko pracujących, którzy wydaje im się, że zostali porzuceni i pozostawieni sami sobie, żeby jednak zaufali programowi. Ja jestem dowodem na zaufanie temu programowi. Startuję z 21 miejsca w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim.
Od Rzeszowa do Tarnobrzeg, tam wszystkie miejscowości łatwo poznać.
Myślę, że
nie boi się pani powrotu na wiejską po tylu lat, po paru latach? Nie boi się pani powrotu na wiejską? Nie.
Właśnie mam, powiem tak, takie porówna hasło, sobie, którego porówna nie zmieniam, że działać w prawdzie i służyć człowiekowi. Myślę, że moje doświadczenie takie długoletnie i w związku zawodowym.
Solidarność nauczycieli.
Tak, Solidarności Nauczycielskiej, Solidarności muszę powiedzieć wyraźnie. I to zawodowe kontakt z ludźmi i obserwacja tego, jak żyją, co się dzieje w polskich rodzinach, jak pomagać, co się dzieje ze szkołą. No. To są rzeczy, które musimy zrobić, żeby po prostu zatrzymać niszczenie Polski. Myślę, że jeżeli jest taki wspólny obraz tego, ocena i znalezione są drogi wyjścia, jest jak gdyby zweryfikowane są rzeczy. Ludzie, mamy już jasność, co zrobiła SLD, co zrobiła Platforma, jakim nieszczęściem są lewackie ruch Palikota, destrukcyjny, niszczący morale narodu, to mądrość będzie polegała na tym, że wszyscy zagłosujemy, ci, którzy się czujemy katolikami, czujemy się prawicą, że damy głos na prawicę i będziemy jedno i będziemy się cały czas determinować do tego, żeby dobrze wypełnić program wyborczy i nie zawieść.
Oby tak było, tak. Oby tak było. Dziękuję bardzo za obecność. Pan Michał Wójcik, pan Józef Kubica, pani Ewa Kantor byli naszymi gośćmi. Serdecznie wam dziękujemy.
Dziękujemy.
Za ten pobyt, za rozmowy. No i jeszcze kiedyś, myślę, spotkamy się może już w roli, będziecie posłami do parlamentu. Będziemy mówić o Polsce, jak ją konkretnie naprawiacie i zmieniacie jako posłowie do Parlamentu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.